Listopad nie rozczarował pod względem ilości produkcji wartych polecenia. Czy rozczarował? Konrad Korkosiński
i Piotr Maszor.
A to jest ten podcast filmowy.
Jeśli chcecie się dowiedzieć, dowiecie się za 10 minut. Dzień dobry, Konrad.
Dzień dobry, Piotrze.
Witamy w miesiącu grudniu.
Tak jest. 1 grudnia jest dzisiaj. Wy to będziecie oglądali, słuchali za jakiś czas. Co jest dzisiaj? 1 grudnia, to będzie to słuchali we wtorek. 5 grudnia.
To będzie 5 grudnia.
Czyli dzień przed Mikołajkami.
Tak, i dzień po moich urodzinach.
Dokładnie tak. Piotr dostał dzisiaj ode mnie prezent urodzinowy.
Bardzo dobry prezent.
Tak, ale nie pokażę, bo gdzieś wyniósł po prostu.
Już go więcej nie zobaczysz.
Tak jest.
Ja wiem, co ty planujesz.
No, kiedyś, przy jakimś zakładzie, kto wie.
Nie będzie już zakładów w tym podcaście filmowym, to jest nowa zasada. Ten podcast filmowy, bezzakładowy.
Kochani, bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Zanim zaczniemy, oczywiście minutka na autoreklamę. Tu gdzieś pojawi się taki magiczny guzik, subskrybuj, zostaw dzwoneczek. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, to oczywiście go nie zobaczycie. Albo też zobaczycie, ale nie będziecie mogli w niego kliknąć, bo jesteście na Spotify'u, jeżeli oglądacie nas na wideo, jeżeli tylko nas słuchacie.
I będzie was wkurzał dźwięk tego pikania. Dzwoneczka, tak?
Ale jeżeli jesteście na Spotify'u, to jeżeli możecie zrobić nam ten prezent gwiazdkowy, to zapraszamy na sekundkę na YouTube'a, zostawcie nam suba, jakiś komentarz, łapkę w górę, będzie nam bardzo miło, pomożecie nam rozwijać się. Robimy to specjalnie dla was, chcemy być jeszcze większym podcastem, jeszcze większym kanałem, żebyśmy mogli dostarczać wam jak najfajniejsze, jak najciekawsze materiały. Bo mamy bardzo duże plany, ale potrzebujemy do tego waszej pomocy. Także tak, druga sprawa, drugie takie jakby zapowiedzenie, już o tym wspominaliśmy, ale już w drugim tygodniu stycznia będzie Q&A, 200. odcinek tego podcastu filmowego. Więc już niedługo puścimy w ruch jakieś ankiety, będziecie mogli zadawać pytania, odpowiemy na wszystko, co będziecie chcieli, na wszystko, co będziecie sobie życzyli. Także tak, trzecia sprawa, już w styczniu pojawią się również te nagrody filmowe, te nominacje filmowe. Więc szykujcie się, zaprosimy wielu podcasterów, youtuberów, żeby pomogli nam wybrać swoje typy w tych nagrodach filmowych, jak w zeszłym roku. Mam nadzieję, że ten format wam się podobał, także to wszystko przed nami.
Tak jest. Lepiej bym tego nie ujął. Aha, jeszcze przypominamy, że w najbliższy czwartek wreszcie pojawi się komentarz audio dla naszych patronów i subskrybentów na Spotify.
Dokładnie. Masz na imię Otto.
Ty, Otto. Człowieku.
Także będziemy rozmawiali o filmie z Ottem w tytule.
I może wreszcie zapamiętamy, jak ten film się nazywa, ale też uprzedzamy i przypominamy naszym patronom i subskrybentom, że dostaniecie, jeszcze w tym tygodniu dostaniecie nowego maila z wyborem kategorii do komentarza audio na miesiąc grudzień, który pojawi się w grudniu. I tutaj zrobimy taką mikroreklamę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych kategorii i z tych filmów, które w tych kategoriach są. Jest naprawdę grubo. Korzystamy z platformy Netflix tym razem.
Tak jest. Także każdy będzie miał do tego dostęp, bo chyba platforma Netflix jest najczęstszą subskrybowaną platformą ze wszystkich, więc tutaj nie będzie żadnych problemów, żadnych wątpliwości. I ostatnia rzecz. Oczywiście jesteśmy w firmie Master of Arts. Nie jest to jakaś wielka reklama. Ja jestem współwłaścicielem, także jeżeli jesteście w Łodzi, chcielibyście nagrać podcast albo cokolwiek w takim pięknym studio, to serdecznie zapraszamy. Odzywajcie się do nas na www.masterofarts.pl. Oczywiście możecie też wynająć przestrzeń z pięknym barem i ze wszystkim. Jest łazienka. Jest ciepło. Dobrze, wracając do naszych baranów.
Tak.
Panie Piotrze, listopad.
Ano listopad.
To może jeszcze zanim przejdziemy do filmu...
Jeja, ile ten odcinek będzie trwał?
A, tu się w ogóle nie przejmujmy tym. Listopad to nie tylko kina, multipleksy, kina studyjne, ale także miesiąc najważniejszego polskiego festiwalu filmowego.
A, no jakże, zapomniałem zupełnie o tym. Oczywiście mówimy tutaj o festiwalu odbywającym się w Toruniu co roku, a mianowicie Camera Image Film Festival, czyli festiwal operatorski.
Tak, może jeszcze z słowem sprostowania, odbywający się w Toruniu co roku od jakiegoś czasu.
Tak, on miał burzliwą historię tego, gdzie się odbywał. Zaczynał chyba w Bydgoszczy.
Zaczynał w Łodzi?
Nie. Zaczynał chyba w Bydgoszczy.
Pierwszy, tak?
Później się przeniósł do Łodzi i później z Łodzi przeniósł się, nie wiem, czy znowu nie do Bydgoszczy, czy do Torunia. W każdym razie on skakał.
A, widzisz, ja byłem przekonany, że pan Żydowicz to wszystko tutaj wykiełkowało w Łodzi.
Nie. Wydaje mi się, że tutaj przyjechał. W każdym razie, słuchajcie, miałem olbrzymią przyjemność być w tym roku na całym festiwalu. Spędziłem tydzień obejrzałem 15 filmów w ten tydzień, co też nie jest jakąś zawrotną ilością, ale jakby i tak to było spore wyzwanie, żeby to ogarnąć. I tak jak już wspomniałem we wcześniejszym odcinku, kiedy Konrad mnie tutaj wyciągnął do odpowiedzi, że o, ty jedziesz na Game Limit, bla, 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 to tak naprawdę mam z głowy...
Toruń.
W Toruniu zaczął. Tak. Okej. To tak naprawdę mam z głowy najbliższe 4 miesiące, jeśli chodzi o chodzenie do kina. Mam sporo luzu, mogę sobie wybrać, co chcę zobaczyć po raz kolejny w kinie. Widziałem tak naprawdę wszystkie najważniejsze filmy, które będą walczyły o Oscara w przyszłym roku i już mam swoich faworytów, już mam znacznie czystszą sytuację, jeśli chodzi o moje typy, jeśli chodzi o moje prognozy i przewidywania, kto to Oscary zdobędzie. No słuchajcie, cudowne. Cudowny festiwal. Uwielbiam. Że wiadomo, jak to na festiwalu jest. Masz wejściówkę, masz karnet, ale każdego dnia rano musisz się obudzić i zaklepać bilet na następny dzień. Na seanse, które cię interesują.
Mieliśmy przetakt we Wrocławiu, na Nowych Horyzontach.
Dokładnie. I dokładnie to samo jest na Camera Image. Co prawda ten cały system rezerwacji nie śmiga tak pięknie jak na Nowych Horyzontach.
Dlaczego?
Szczerze mówiąc, nie wiem, ale wieszał im się praktycznie codziennie. O godzinie 8 rano, kiedy startowały rezerwacje i wyskakiwało sporo błędów. Ogólnie ja się strasznie stresuję takimi rzeczami, ponieważ mam wrażenie, że nie zdążę. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja jestem jednym z tych festiwalowych widzów, którzy ustawiają się godzinę wcześniej w kolejce, żeby mieć pewność, że wejdę na salę, czym mój chłopak bardzo, bardzo po mnie jechał z tego powodu, ponieważ on lubił przychodzić 5 minut przed seansem i po prostu się wbijać. Ja natomiast bardzo często zaczynałem kolejkę, ale warto było, ponieważ dzięki temu mogłem obejrzeć na przykład taki film jak Poor Things, Biedne Istoty, Yorgosa Lanthimosa, z bardzo dobrych miejsc na sali. Kiedy na przykład jedyny film, na który się spóźniłem, to był pierwszego dnia festiwalu, spóźniłem się na niego, ponieważ musiałem odebrać wejściówkę i niestety biegłem do tego kina i wszedłem już na napisach początkowych filmu Michaela Manna Ferrari i oglądałem Ferrariego z pierwszego rzędu z boku. I to jak na festiwal, który skupia się na sztuce operatorskiej i sztuce obrazu, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ widzisz przekrzywione wielkie gęby, ale za to muszę przyznać, że Adam Driver ma bardzo ładne nozdrza i trochę pryszczy.
Okej, okay. To rzeczywiście blisko siedziałeś.
Bardzo blisko.
A powiedz mi, to w takim razie jeszcze na sekundkę do tego systemu rezerwacji. Udało ci się na wszystko, co zaplanowałeś?
Na wszystko, tak. Na wszystko i nawet zmieniłem swoją strategię w trakcie, ponieważ miałem jakąś tam swoją pulę filmów, które chciałem zobaczyć, ale ponieważ po pierwszych 3 dniach festiwalu miałem tak, że wow, nie widziałem słabego filmu, to zmieniłem swoją strategię i zrezygnowałem z niektórych filmów pod koniec, ponieważ wiedziałem, że nie chcę sobie psuć tego festiwalu, chcę wyjechać po prostu z clean slate'em, zobaczyłem same rewelacyjne filmy. Żaden film mnie tak naprawdę nie rozczarował na tym festiwalu.
To możesz powiedzieć, że miałeś możliwość zobaczyć Napoleona?
Nie, Napoleona nie widziałem, Napoleona
ja
widziałem
wiem,
w kinie.
Ale miałeś możliwość zobaczyć Napoleona na festiwalu Camera Image,
tak.
Ale podjąłeś decyzję, że zaraz się pojawi w kinie, no i może dobrze się stało, że tam sobie nie zepsułeś tego,
tak.
Tego swojego...
Dobrze się stało, ponieważ wybrałem zamiast tego Priscillę Sofii Coppoli. Znaczy dobrze i niedobrze. To nie jest taki dobry film, jak się spodziewałem, że będzie.
Ale o tych wszystkich filmach porozmawiamy sobie przy ich
tak
premierach
jest.
Stacjonarnych.
I co więcej, będę robił tak, że na naszych odcinkach polecajkowych w danym miesiącu będę zapowiadał, kiedy któryś z tych filmów właśnie się pojawi. Na przykład już w grudniu wejdzie film z Nicolasem Cage'em Dream Scenario.
Tak.
On miał wchodzić w styczniu, ale przesunęli premierę. Kochani, polecam wam ten film z całego serca. Naprawdę.
A tymczasem, skoro już sobie tak siedzimy i padło, że listopad. A jeszcze coś?
Jeszcze coś.
Aha, dobrze.
Skoro już mówimy o festiwalach filmowych, to warto tutaj też zrobić segment, który będę teraz robił regularnie.
Mój Boże.
A mianowicie nagrody filmowe. Ruszył sezon nagród. Pierwsze nagrody już w tym sezonie zostały przyznane i nie mówię tutaj tylko o nagrodzie publiczności i nagrodzie na festiwalu Camera Image, która poszła w tym roku. Bardzo się nie zgadzam z tym werdyktem. W każdym razie pojawiły się 2 pierwsze rozdania nagród. Pierwsze to są nagrody Gotham, czyli nagrody kina niezależnego.
Tak. Już z oczywiście kontrowersją związaną z Robertem De Niro. Ocenzurowali mnie!
W każdym razie nagroda Gotham troszkę zdradziła swoje ideały, ponieważ oni mieli taki próg wejścia max 35 milionów dolarów budżetu. Zrezygnowali z tego. Dlaczego zrezygnowali z tego? Ponieważ chcieli w jakiś sposób wyróżnić... Jaki film?
obstawiam Barbie.
Tak jest. I Barbie nie zostało nagrodzone w żadnej kategorii, ale dostał nagrodę specjalną za wyjątkowe osiągnięcie. Czyli to może być taki przedsmak, że chyba ludzie kochają Barbie.
Ludzie
także
chcą się podpiąć pod sukces Barbie. I...
Ale nie, może to też być takie świadectwo, że jeśli nawet indie movie twórcy zmieniają swoje nagrody po to, żeby nagrodzić Barbie.
Tak. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem o Barbie. Dlatego, że każdy się pod ten sukces Barbie Barbenheimera jakoś podciągnął i dostaliśmy Spotify Wrapped i zerknęliśmy sobie i słuchajcie, no możecie zgadywać, jaki odcinek na naszym podcaście był najbardziej popularny, tak, macie rację, to było Barbenheimer i słuchajcie, żeby powiedzieć wam, jak bardzo wielkim fenomenem było Barbenheimer, ten odcinek wyróżniał się na tle innych o 455%.
Tak.
455%, rozumiecie to? Niebywałe.
Ja się poważnie zastanawiam, czy w tych nagrodach filmowych zostawić kategorię największe wydarzenie zeszłego roku, ponieważ to tak naprawdę
no
możemy,
jest jeden
możemy
zwycięzca,
wymyślać
oczywiście.
Tam niesamowite rzeczy, ale i tak wiadomo, kto wygra. Ale nagrody Gotham. Warto tutaj zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, że Lily Gladstone została nagrodzona za najlepszą rolę. Co prawda nie w czasie Krwawego Księżyca, ale za inny film. Ale to może być wyznacznik, że Lily Gladstone będzie robiła furorę w tym sezonie nagród. I z pozostałych nagród warto wspomnieć, że nasz ukochany film tego roku, czyli...
Oppenheimer.
Nie. Indie Movie. Pierwszy film, w którym zakochaliśmy się w tym roku.
Tak. A, no tak, też widziałem. Past Lives.
Tak, zwyciężyło nagrodę za najlepszy film.
No to jest świetna prognoza, powiem wam.
Tak,
bardzo
się cieszę, ponieważ się martwiłem, że gdzieś to tam przepadnie. Co prawda Greta Lee, twoja ukochana, nasza ukochana, niestety przegrała w kategorii aktorskiej. Natomiast drugim, troszkę ważniejszym rozdaniem nagród to były nagrody krytyków filmowych z Nowego Jorku, które są dosyć silnym wyznacznikiem wczesnych trendów. No i tutaj już się porobiło interesująco. I teraz tak, Lily Gladstone została nagrodę za najlepszą rolę w czasie Krwawego Księżyca. Czyli znowu, Lily Gladstone jak na razie idzie jak burza i tak. Wszyscy ją kochają. Christopher Nolan dostał za najlepszą reżyserię, natomiast najlepszym filmem został Czas Krwawego Księżyca Martina Scorsese. Co jest dosyć ciekawe. Hoyta van Hoytema za zdjęcia do Oppenheimera. Ja ogólnie mam swoją teorię i konsekwentnie się jej trzymam. Wydaje mi się, że nieważne, jakie świetne filmy widziałem na kamery, to będzie Oppenheimer w tym roku. I tyle. I być może tak, nie wierzę w sukces Scorsese i Czas Krwawego Księżyca. Wierzę w Lily Gladstone, ale nie w film. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o nagrody.
Spokojnie. Jeszcze, słuchaj, wszystko się może wydarzyć. Nie bądźmy tacy od razu.
Znaczy, już wszyscy kandydaci już się pojawili. I wątpię, żeby jedyny film, który pozostał... Dobra, dwa filmy zostały. Łąka i Kolor Purpury, czyli musical. Wątpię, żeby te filmy zmieniły tak drastycznie stawki w tym wyścigu.
Okej, okay, ale mimo wszystko Oscary potrafiły zaskakiwać.
Mhm.
Zobaczymy. No dobrze, słuchajcie, kochani, no to Piotr zamknął swoje, jak widzicie, potrzeby.
Teraz. Się.
A teraz przejdźmy do tego, co tam się działo na tych ekranach kinowych, ekranach portali streamingowych. Piotrze, bo wydaje mi się, że większość mamy razem. Kilka rzeczy się tylko, mamy jakieś tam rozbieżności.
Bo ja wiem.
Tak?
Ja mam bardzo dużo seriali, które widziałem, ponieważ minus tego, że byłem na Camry Mitch, to jest to, że o większości z tych filmów nie mogę mówić. Tak. I...
Dobrze, to zacznijmy od serialu w takim razie. Od serialu, który widzieliśmy razem i który oglądamy od pierwszego sezonu. W tym momencie dostaliśmy najnowszy sezon, szósty, podzielony na pół, czyli cztery pierwsze odcinki, The Crown.
Okay.
Podejrzewam, że masz ten serial na swojej liście.
Widziałem ten serial, ale nie wpisałem go, bo chciałem poczekać na finał.
Dobrze, poczekajmy na finał.
Bo w grudniu będzie kolejny rzut odcinkowy. Tak. Ja ogólnie jestem trochę zaskoczony dyskursem dookoła tych pierwszych czterech odcinków. Ludzie strasznie tutaj wrzucają, że to jest taka fikcja i w ogóle to się w ogóle nie spina, jak oni przedstawili Dodiego i że w ogóle i to i tamto. Ja mam takie, ludzie, nie narzekaliście przy wcześniejszych sezonach, pomimo tego, iż zapewne robili dokładnie to samo.
Znaczy, ja muszę przyznać szczerze, oczywiście ten sezon opowiada o tym, na co podejrzewam czekali wszyscy, od kiedy pojawiła się pierwszy raz księżna Diana.
Pierwsze cztery odcinki o tym opowiadają, może tak.
I tak, i pierwsze cztery odcinki, znaczy wszyscy wiedzieli, że w tym sezonie to się wydarzy.
Tak.
I wszyscy wiedzieli, po co będą zasiadali przed ekranami. I rzeczywiście jest to tak ogromne wydarzenie w historii królewskiej rodziny, że każdy był ciekawy, jak to będzie wyglądało. Moim zdaniem to jest wielki sukces, bo ten poprzedni sezon, ja mam dużo zastrzeżeń do poprzedniego sezonu. On miał dużo przeciągnięć i on mi się nudził.
Okay.
Ale miałem duże wymagania co do tego, że oni czasem jednak bazowali na mocnej sensacji, podkręconej czasami bardzo mocno, a do tego tematu podeszli bardzo uczciwie,
tak,
bardzo delikatnie i...
Mówisz o wcześniejszym sezonie?
Mówię o tych czterech odcinkach. Okay, że byli, wydaje mi się, że byli bardzo sprawiedliwi.
Tak.
Starali się być jak najbardziej sprawiedliwi, żeby nie zrobić nikomu krzywdy.
Znaczy, ja rozumiem te wszystkie głosy, ponieważ zwłaszcza postać ojca do Diego jest tam przedstawiona w tych odcinkach dosyć tak... Tak, jest zrobiony prawie że na Zwola.
Tak.
Natomiast Dodie jest troszkę na takiego debila kreowany, ale to mi się wszystko spaja, tak? Jakby dla mnie to ma sens. Rozumiem, czemu tak zrobili. Ja nie będę tutaj brał za widły i szedł na Petera Morgana i mówi, że tak na pewno tak nie było, ty skrzywdziłeś tą postać. To jest jego kreacja artystyczna.
Poza tym od pierwszego sezonu to wszystko jest w jakichś takich oparach prawdopodobieństwa i ewentualności. Rodzina Królewska odcina się od tego serialu i mówi, słuchajcie, to jest napisane, to się tylko, żeby nam to uprawdopodobnić, dostajemy czasem po prostu fragmenty, gdzie są zdjęcia, gdzie są fotografowie i robią zdjęcia i to jest coś, do czego my się możemy odnieść, sprawdzić, że rzeczywiście taka fotografia miała miejsce, ale wszystko, co się kryje tam, jakie są dialogi, no... To są możliwości i można w to uwierzyć albo nie, ale nie traktujmy tego jako serialu dokumentalnego. To jest serial fabularny, oparty luźno dosyć, ale na sytuacjach z życia rodziny królewskiej. Więc, no, błagam was.
Peter Morgan już opowiedział część tej historii z punktu widzenia Elżbiety II w swoim filmie The Queen z Helen Mirren, która zresztą dostała Oscara.
No.
I dlatego ja nie mam do niego zarzutów, że tak mało królowej jest w tych pierwszych czterech odcinkach. Ja to rozumiem, ponieważ on już tę historię opowiedział, tak. I jeśli ktoś chce zobaczyć, co miał do powiedzenia na ten temat, co miał do powiedzenia na temat Tonego Blaira, to niech obejrzy ten film, tam to jest bardzo fajnie przedstawione.
Zresztą jestem przekonany, że druga część, te cztery odcinki będą skupione głównie na królowej i tutaj bym się nie bał, że jej wam brakowało, bo trzeba było oddać sprawiedliwość.
Ja myślę, że też będą mocno się skupiali na księciu Harrym. Co już zaczęli powoli wprowadzać.
Mhm. Znaczy ja nie wiem, jaki będzie odstęp czasowy między tymi sezonami.
Ma być skok.
No, tak podejrzewam.
Ja i tak jestem zaskoczony, że już kończą. Spodziewałem się, że jednak co najmniej jeszcze jeden dodatkowy sezon dostaniemy i że dojdą do śmierci Elżbiety II.
Może dojdą.
Ale tak pełniej, żeby doszli. Mhm.
No tak, też będą cztery odcinki?
Tak.
Okay.
To jest bardzo mało czasu. Wątpię, żeby ten... A zwłaszcza, że ten okres teraz jest też cholernie ciekawy, ponieważ obserwowalibyśmy w pełnej krasie, jak ta funkcja Elżbiety została wprowadzana do otwierania hipermarketów i do bycia po prostu celebrytką. I jak ona by się w tym odnajdywała, to by było bardzo ciekawe. Ja jeszcze tylko tutaj a propos tego ostatnich dwóch sezonów tego serialu, chciałem tutaj pozdrowić moją mamę, która jest zagorzałą wielbicielką tego serialu i za każdym razem, kiedy wychodzi nowy sezon, ona powtarza sobie wszystkie.
O, proszę.
I robi to w
dwa dni.
To nie jest
takie złe.
I ona bardzo ten serial kocha i jej recenzja tych ostatnich dwóch sezonów jest taka, że to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, tylko że ta zła kobieta nie powinna grać Elżbiety II.
No tak, Imelda Staunton jest... To jest jednak, jak ona się nazywała w Harrym Potterze?
Dolores Umbridge.
Słuchajcie.
Ja byłem w szoku, że moja mama potrafi tak silnie się zafiksować na jakiejś roli.
Ale ja też jej nie lubię. Ona też mi przeszkadza. Absolutnie moją faworytką jest Claire Foy w tej roli i jej siostra Małgorzata, tak. Czyli, Boże, moja ulubiona teraz cudowna.
To była Vanessa Kirby?
Vanessa Kirby.
A to nie była Emerald Fennell?
Nie, to była Vanessa Kirby.
Okej, Vanessa Kirby. O której jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy.
Tak. Kochani, dobrze, to przechodzimy dalej w takim razie, jeżeli chodzi o The Crown, to oczywiście jest dostępne na Netflixie, cztery pierwsze odcinki ostatniego, finałowego już szóstego sezonu, także obejrzyjcie, przygotujcie się do drugiej części, która już w grudniu na Netflixie, a tymczasem Piotrze.
Chcę wspomnieć na szybko o dwóch serialach,
tak,
na szybko.
Tak.
Po pierwsze pojawił się animowany serial Scott Pilgrim Zaskakuje. Mhm. wyprodukowany przez Edgara Wrighta, w którym powraca cała obsada aktorska z filmu, udziela głos postaciom odpowiednim. Ja powiem tak, bardzo mi się sprawdza ta forma. Bardzo fajne jest to, jakby to, co mogło ci przeszkadzać, ten taki komiksowe poczucie humoru, które Edgar Wright wprowadził w filmie fabularnym, tutaj rewelacyjnie się odnajduje. Jest dokładnie to, za co można było pokochać film Scotta Pilgrima w tym serialu, ale jest zaskakująca jedna rzecz, że tutaj twórca oryginału komiksu stwierdził, że okej, ja napiszę tę historię na nowo, nie będę powtarzał tego, co zrobiłem w filmie. I to jest super, ponieważ jest to fajne uzupełnienie filmu, ale jednocześnie jest to taka wariacja, co by było gdyby. Serial zaskakuje, serial jest bardzo zabawny, mi się bardzo podoba. Nie będę się wypowiadał bardziej, ponieważ skrzywdziłbym tutaj Rysia, naszego serdecznego przyjaciela z audycji Ryneczki kontra Markety. Rysiu, zapraszam cię, kiedykolwiek chcesz, żebyś nagrał swój segment na temat tego serialu animowanego, ty na pewno zrobisz to lepiej i oddasz sprawiedliwość temu, co tam się wydarzyło. Ja po prostu to skrzywdzę. Natomiast drugim serialem, o którym chcę wspomnieć, jest to serial, który niestety już się zakończył. Na HBO Max można oglądać brytyjski serial Rodzice. Serial komediowy wymyślony przez Martina Freemana, między innymi, w którym Martin Freeman zagrał razem z Daisy Haggard, rewelacyjną, cudowną Daisy Haggard. Ja już o tym serialu wspominałem, chyba nawet kiedyś go próbowałem wepchnąć, do tych nagród filmowych. Ja ten serial uwielbiam. On ma w chwili obecnej 4 sezony i niestety już się zakończy. I jest to historia rodziców w Londynie. Zaczynamy, kiedy oni mają, te dzieciaki mają tam, nie wiem, 10 lat, jakoś tak, mają 2 dzieci, syna i córkę. No i ten serial w bardzo freemanowy sposób, w sensie takie jego poczucie humoru, takie suche, takie bardzo, bardzo edgy, przedstawia ci, co to znaczy być rodzicem. I robi to w mądry sposób. To jest zabawne. Nie jest ckliwe. Ten serial nigdy ci nie pokazuje, że o, uśmiech bąbelka jest najlepszy, warto cierpieć. Nie. Ten serial pokazuje ci, że dlaczego drzesz tą japę? Przestań wreszcie się drzeć, co źle zrobiłem. Oczywiście nie tylko to. Pokazuje też te dobre strony, ale robi to w sposób mądry. Jest to bardzo zabawne. Martin Freeman jest jak zawsze rewelacyjny. Daisy Haggard jest cudowna. I bardzo mi się podoba teraz, jak już ten serial się niestety zakończył, że on stworzył taką narrację, stworzył taką kompletną narrację o 3 pokoleniach rodziców w sumie. O pokoleniu naszych rodziców, o naszym pokoleniu jako rodziców i o pokoleniu naszych dzieci, które też stają się rodzicami. I to mi się bardzo, bardzo podoba. I podoba mi się to, że w pewnym momencie rozwijają postać dziadków. I to jest cholernie mądre, cholernie zabawne i bardzo, bardzo żałuję, że ten serial już się zakończył, ponieważ to był mój taki ciepły kocyk, którym się otulałem.
Że co, powinien być jeszcze 4 sezon Pradziadkowie?
5 sezon.
5.
Nie, to powinno się trwać i trwać i trwać, ponieważ to jest naprawdę tak dobrze zrobione. To są króciutkie odcinki, szybko wchodzą, świetnie jest to napisane, nie unika kontrowersyjnych tematów, robi to mądrze. I ja ten serial bardzo wszystkim polecam.
To w takim razie ja też szybko powiem o kilku serialach. O niektórych dosłownie w 2 słowach, bo jakoś listopad miesiącem dokumentów, seriali dokumentalnych. Obejrzałem, słuchajcie, takie seriale jak GameStop, Jewel, FIFA i Beckham. To są 4 dokumenty, na które po prostu obejrzałem Beckhama i potem miałem taką myśl, o rety, jak ten Netflix umie w dokumenty. Obejrzę sobie, co tam jest, co przegapiłem. I obejrzałem GameStop, obejrzałem Jewel. I to są seriale, które wam polecam. One są, w sensie odkrywają jakieś tam delikatne karty jakichś konkretnych elementów. GameStop, czyli jak społeczność internetowa może rozwalić w ogóle fundusze inwestycyjne i jak można się zebrać do kupy i spowodować, żeby ktoś zbankrutował. Jak można utrzeć nos tym, którzy żerują na tych małych. I to jest jedna rzecz, bardzo ciekawa, polecam, więcej nie będę mówił. Jewel, historia tego, jak w Stanach Zjednoczonych w Dolinie Krzemowej 2 gości wpadło na pomysł, jak ulepszyć palenie, jak zrobić produkt nikotynowy lepszy, żeby już nie było palenia. Dzisiaj mamy IQOS-y, mamy przeróżne jakieś produkty do palenia, ale oni pomyśleli, jak to zrobić, żeby były tylko e-papierosy, jakieś takie gargantuiczne, wielkie maszyny, które trzeba było ze sobą nosić i jak zrobić taki produkt, który będzie zastępował to wszystko, ale będzie dostarczał taką ilość nikotyny, żeby była wystarczająca i zadowalająca dla palaczy. No i właśnie serial opowiada mieszankę technologii razem z biznesem, taki trochę Steve Jobs w świecie nikotyny. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo opowiada to o upadku, ogromnym upadku firmy, która nagle w bardzo krótkim czasie, oczywiście miała jakieś wzloty, upadki przez to, że ten przemysł jest dosyć kontrowersyjny, nie oszukujmy się, który podlega wielu regulacjom i trzeba umieć przeskakiwać i pokonywać te wszystkie elementy. I nagle, jak się okazało, że byli najszybciej rozwijającą się w ogóle firmą w historii, nagle spadli tak, że po prostu szorowali grunt i nie chcę wam spoilerować, jeżeli kogoś zainteresuje temat, to sobie sprawdzicie, jak bardzo można spaść z wysokiego konia, jaką można krzywdę mieć, ale gdzieś tam historia tych twórców wielkich startupów jest bardzo powtarzalna. Że większość z nich kończy w bardzo podobny sposób. Mhm. Że mam koncept, ale mimo wszystko później jest mi to zabierane i wyrywane, bo zaufałem niewłaściwym ludziom. Bardzo ciekawa historia.
To jest chyba historia sukcesu XXI wieku. Większość wygląda faktycznie.
No i FIFA, nuda. I Piotr Beckham, jak na mnie patrzysz? Nie mówię, z czym ci się kojarzy, ale tak widzisz mnie, wiesz, że nagrywamy podcast, jestem aktorem, gram sobie, ale jeszcze jak tak na mnie patrzysz, to jaką dziedziną mógłbym się zajmować? Tak sobie myślisz, Konrad, pierwsze skojarzenie.
Ja bym ci też dał jakiś startup, szczerze mówiąc.
Nie, chodziło mi o sport. Jak się na mnie patrzy, myśli się sport.
Bierki.
Dynamiczne bierki. Siusiu, stopami.
Takie wielkie, że w stylu Squid Game.
Że łapie nozdrzem. Nieważne, sport. Kochani, piłka nożna, Beckham.
W życiu bym cię nie postawił, kurde, na boisku.
Nie, słusznie, jestem... To nie w ogóle, nie sport jest w ogóle przereklamowany. Kochani, sport to Damian Kulec. On musi się pojawić w każdym odcinku.
Dzisiaj porozmawiamy o filmie, który ma w sobie taką grę, taki sport, który ja bym zaakceptował w naszym świecie.
Dobrze.
Który dałby mi rozrywkę.
Tak, wiem jaki już nawet, bo mamy chyba wspólnie ten film. How to have sex. Kochani, Beckham. Nie jestem fanem sportu. No co ja wam będę dużo mówił? Wiem, kim jest Beckham, wiem, kim był Beckham, wiem, jaki był fenomen Beckhama.
Miał lewą stopę, tak?
I prawą też miał.
Ale słynna była jego lewa,
tak? Chyba tak. Tego nie wiem akurat.
Był nawet fiński Ron Knightley, podkręć jak Beckham.
Po prostu, nie było tam od
skutura. Pomyliło mi się z moją lewą stopą.
To jest solidna pomyłka.
Ale był w Love Actually, był dowcip, który... Tak, no. Actually, fofonfo.
Tak.
Poplułem się.
Widzę.
Był dowcip, który Hugh Grant mówił, że jesteśmy krajem, z którego pochodzi tam właśnie lewa stopa Beckhama. W sumie prawa też.
Być może. Tak powiedział?
Tak.
Okej.
Okay. No, ty powinieneś wiedzieć, to jest twój ukochany film.
To prawda. No to jakieś tam szczegóły. No i kochani, Beckham, chodź mi o to, bo jest taka przydługa dygresja, trochę komediowa, jak się okazuje. Zobaczymy. Że nie jest to w założeniu serial, który byłby mnie w stanie do siebie przyciągnąć. Jakiś czas temu pojawił się dokument o Lewandowskim, Lewandowski nieznany, w którym Jasiu Grobliński, nasz znajomy, również miał swój udział przy współtworzeniu tego dokumentu. Przy Beckhamie nie miał. Nie szkodzi, Jasiek. W każdym razie, nie byłoby nic takiego, co by mnie miało przyciągnąć do tego. I Lisiak napisał, jaki ten Beckham fajny, coś tam. I słyszałem kilka opinii, że warto zajrzeć. Więc mówię, mam taki wieczór, zajrzę. Zobaczyłem sobie zajawkę na Netflixie i tak patrzę, że to raczej tak jest, mówią o tym, że będzie bardziej o relacji Wiktorii z Dawidem, z Dawidem, i tak mówię, włączę z ciekawości. I powiem wam, że już od pierwszego odcinka jakoś mnie to złapało. I to jest coś, co Netflix potrafi. Pokazują go oczywiście jako osobę, która potrafiła grać w piłkę i tym się zajmowała głównie, ale ten dokument bardziej pokazuje fenomen jego jako persony, jako firmy, jako instytucji, która się rozrastała z każdym rokiem, bo on był chyba takim prekursorem tego, że piłkarze byli takimi ogromnymi gwiazdami medialnymi i którzy wyszli bardziej z boiska jeszcze do jakiegoś takiego mainstreamu reklamowego i że stali się ze zwykłego piłkarza biegającego po boisku i strzelającego gole, stali się billboardami reklamowymi. I gdzieś ten serial też trochę opowiada o tym fenomenie. Oczywiście poprzez to, że on był fantastyczny na boisku, może nie jakiś wybitny, ale wyróżniał się, ale przez to, że jeszcze udało mu się stworzyć związek z bardzo popularną osobą, no to automatycznie ta ich popularność zaliczyła tak ogromny pik, no i To też pokazuje, jaki to miało wpływ na wszystko, co robił na boisku. Czyli jak bardzo to go odciągało, ale jakim był perfekcjonistą. W ogóle ten serial też opiera się na tym, jak ogromnym perfekcjonistą i pedantem jest David Beckham i jak bardzo nie potrafi robić czegoś na pół gwizdka. I fajne jest to, że Netflix rzeczywiście wszedł do domu. Rzeczywiście pokazuje nam takie nawet urywki prywatnych rozmów. Nie wiem, jak bardzo to jest autoryzowane. Pewnie bardzo.
Bardzo.
Nie ma to znaczenia, bo przynajmniej jest taka iluzja, że oglądasz kawałeczek szczerej relacji, szczerej historii, czego nie dostaliśmy przy Lewandowskim. Lewandowski był absolutną odwrotnością. Wspólne oglądanie zdjęć z mamą i tego typu, wiesz, jakaś taka próba uczłowieczenia ikony i legendy, tutaj się nie udała. W Beckhamie to się bardzo udaje. I w ogóle scena zamykająca cały serial, czyli po prostu tańczący David Beckham ze swoją żoną już dziś, gdzieś tam w swoim małym domku grillowym pod domem, którzy po prostu spędzają czas tańcząc sobie przy wspólnym gotowaniu. Ja wiem, że reżyser powiedział, wyście coś takiego udajcie, ale oni są szczerzy w tym i widać, że się kochają i nie jesteś w stanie takich rzeczy oszukiwać. Widzisz, że dobrze się ze sobą czują, że lubią siebie i że już nic nie muszą.
Znaczy, wiesz, jest też ten element, że Beckham ma jednak troszkę większe doświadczenie w upublicznianiu swojego życia prywatnego, bo ja kojarzę, że wcześniej pojawiały się jakieś takie śmieszne filmiki, które na Instagrama wrzucał, gdzie gonił swojego syna, czy tam swoją córkę, czy to jest moja koszula, czy coś takiego, on jakby nie stronił
od może.
Tego.
Być może, ja nie znam w ogóle nic, nie wiedziałem.
Ja kojarzę, że on jednak miał spory dystans, ja go gdzieś tam widziałem kilkakrotnie właśnie jakieś jego relacje, czy jakieś jego viralowe filmiki, czy filmiki z nim w roli głównej, że on potrafił się śmiać z siebie, czego nie do końca kojarzę, żeby Lewandowski też to robił.
Lewandowski jednak też ma dużo tych takich filmów, gdzie tańczy, gdzie robi jakieś układy w takie instagramowe. Chyba nawet bardziej niż Beckham, on miał taki moment, że to ja kojarzę już, że właśnie on jakieś tańczenie, on bardzo TikTokowy jest, Lewandowski.
Być może dlatego, że nie siedzę na TikToku.
Nie, jest to oczywiście Anthony Hopkins.
Nie jest to Anthony Hopkins, absolutnie, ale po prostu też kojarzę Beckhama z jakichś talk show, takich bardzo popularnych, które się pojawiał i być może o to chodzi.
No tylko, że Beckham był prekursorem, a Lewandowski już gdzieś jest w stanie odcinać kupony od tego, już branża jest nauczona, jak współpracować z piłkarzami i że ci piłkarze, i że tak trzeba. Wtedy Sir Alex Ferguson, czyli człowiek, który zarządzał Manchesterem United, był przeciwny, zabraniał kompletnie kontaktów z prasą, prywatność, jakiejś takiej, nie może być piłkarz medialny, bo to go odciąga od tego clue, czyli sportu. A dzisiaj bez tego dookoła nie będziesz światowej klasy piłkarzem. Musisz być produktem, bo ludzie nie przyjdą, nie kupią transmisji, nie zobaczą. Wtedy liczył się tylko sport. Dziś sport to jest pewnie 30%, reszta to jest marketing.
Poza tym to też jest taka kwestia, że oni wiedzą, że nie mogą być...
Że mówię jak specjalista,
nie mogą
kupsko wiem o sporcie.
Nie mogą tego robić w nieskończoność, prawda? Że to jest taki zawód, który ma swój termin przydatności i że w pewnym momencie robisz się na to za stary i oni są mądrzy, ponieważ wiedzą, że muszą wykreować tą markę i muszą gdzieś zarobić. Ostatnio widziałem analizę na YouTubie a propos bardzo podobnej sytuacji z gwiazdami filmowymi, a konkretnie był to filmik poświęcony Ryanowi Reynoldsowi i The Rock. The Rockowi. I to jest, on bardzo słusznie zauważył, że oni już w chwili obecnej nie grają. Oni, nawet jak się pojawiają w jakimś filmie, to oni się pojawiają jako marka. I oni tam wskazali, że w filmie Red Notice, czyli tym słynnym Netflixowym ścierwie z Reynoldsem i The Rockiem, to że tam w przeciągu 5 minut pojawiają się dwie marki Reynoldsa i The Rocka, czyli ich alkohole. Reynolds ma chyba gin, natomiast The Rock ma swoją tequilę. I są sceny, które są skonstruowane dookoła tych butelek. I czyli to jakby rozumiem też z tej strony jakby to, że jest teraz taka moda, że nie, twój zawód nie może być tylko i wyłącznie tym. Musisz myśleć o swojej przyszłości, musisz stworzyć jakąś markę. No i to zresztą się przełożyło i to nie jest tylko w piłce nożnej, to też jest chociażby wśród aktorów, no George Clooney, który
też tequila.
On chyba nawet zapoczątkował tą modę na to, że gwiazdy robią swoją markę, podobnie później Gwyneth Paltrow z tym swoim Slurpee, czy jakoś tam, nie pamiętam jak to się nazywa.
W każdym razie, Beckham polecam. To jest naprawdę przyjemny dokument i kończąc go masz taką myśl, fajny gość.
Ja chcę zobaczyć ten dokument. Widziałem tylko jeden fragment, w którym widać szafę Davida Beckhama tak, i jest. To mnie zainspirowało do tego, że zrobiłem porządek w swojej szafie i zacząłem składać ładnie wszystko.
To jak zobaczysz cały ten dokument, to oszalejesz po prostu.
Boję się, co się wtedy wydarzy z moją głową i z moim mieszkaniem.
Ja chcę jeszcze tylko powiedzieć o meksykańskim superbohaterze. Dwa słowa.
Jasne.
Blue Beetle. wszedł na HBO Max, nie byłem w kinie, jakoś coś mi mówiło, nie idź Konrad, nie idź. Nie poszedłem. Włączyłem na HBO Max. Nie oglądajcie. Okej, teraz...
Słyszałem, że tam jest fajna ta rodzina.
Nie jest fajna.
Nie jest?
Nie. Okay. Jest tak bardzo komiksowo intensywna. Jest tak bardzo śmieszna i tak bardzo aż nie do wytrzymania. Jest na najwyższym poziomie po prostu jesteśmy meksykańską rodziną. Nie, jak to może?
Okej.
Okay. Jest tak drażniąca.
Kto gra z Walla? Jodie Foster tam gra? Jakaś taka...
Muszę pomyśleć teraz, muszę zerknąć.
Taka aktorzyca porządna, się tam powiem. To chyba nie jest Jodie Foster. Przepraszam, Jodie. Nie chciałem cię wrzucić do kina superbohaterskiego, które krytykowałaś ostatnio.
Susan Sarandon. Tak.
I jak?
Nie. Okay. Nie. Jest z Wallem, który... Ona jest taką złolką, że dla niej to jest naturalne, że trzeba być złej. Że to jest... Okej. Zabijcie. Okay. To zabijcie go
dobra,
po prostu.
Dobra.
Tak. Nie polecam wam. Szkoda czasu. Włączcie sobie zupełnie, absolutnie wszystko inne.
To ja chciałbym polecić coś, na co nie szkoda czasu i co serdecznie wszystkim polecam, a mianowicie animowany serial Niebieskooki Samuraj na Netflixie. Pojawiły się dwa animowane seriale, które eksplodowały w internecie, czyli właśnie Scott Pilgrim i Niebieskooki Samuraj. Pojawiły się prawie jednocześnie i Scott Pilgrim troszkę ukradł światło reflektorów z Niebieskookiego Samuraja. Ja jestem zachwycony tym serialem. Jest to historia rozgrywająca się w XVII-wiecznej Japonii i opowiada o Mizu. Mizu tutaj troszkę zaspoileruje pierwszy odcinek, przepraszam. Mizu jest... To nie jest chyba samuraj taki pełnokrwisty, ponieważ Mizu nie ma pana, któremu służy. Nie służy szogunowi. To jest taki... wyrzutek, który chodzi po kraju ze swoim samurajskim mieczem i szuka zemsty. Dlaczego szuka zemsty? Ponieważ Mizu jest osobą białą, ma niebieskie oczy, jak łatwo się domyślić po tytule. I w związku z tym jest prześladowany, ponieważ w tamtych czasach Japonia się całkowicie zamknęła, mówili, że nie chcemy tutaj żadnych białych, nie macie tutaj prawa wstępu. No i Mizu jest traktowana jako właśnie gorszy sąd.
Ale została wychowana przez samurajów.
Nie. Przez całe swoje dzieciństwo musiała uciekać, była prześladowana i musiała też udawać chłopca, ponieważ Mizu jest dziewczyną.
Tylko mu ukradła wszystko?
Nikomu nie ukradła. Otóż trafiła na takiego starego wytwórcę mieczy.
Hattori Hanzo?
Nie, prawie, ale to jest ta sama legenda. Ten sam zabieg, że jego miecze są najlepsze. No i ona nauczyła się tam, jak wytwarzać miecze i także zaczęła się szkolić w tym, jak zostać tym samurajem. I wreszcie, jak dorosła, stwierdziła, że pomszczę swoją matkę i znajdę ostatnich czterech białych mężczyzn, którzy gdzieś tam w Japonii się ukrywają. Jeden z tych mężczyzn zgwałcił moją matkę, jest moim ojcem. I oczywiście on porzucił. Chce się zemścić, chce ich wszystkich wyciąć w pień. I wyrusza w podróż pełną krwi i mieczy i zemsty i spotyka na swojej drodze różne postacie. Słuchajcie, fantastyczne.
Dobra, to zadam ci pytanie. Samurai Jack czy Niebieskooka Flo?
Jaka Flo?
Nie wiem, nie zapamiętam Mizu. Tytuły. Mizu.
Samurai Jack, dobrze. Zdecydowanie. Tylko, że jeśli spojrzeć na animację... Samuraj, to znaczy Niebieskooka Flow.
Czyli co?
Niebieskooka Flow.
Flow?
No ty powiedziałeś Flow.
I poszedłeś w to, dobrze. Trudno. Żeby nie mylić, Niebieskooka Genie.
A animacja jest przepiękna.
Tak.
Jest przepiękna, przecudna, no po prostu wow, jak to ładnie wygląda.
Obejrzę.
Jakie to ma kolory, to ma 8 odcinków. Trochę to trwa, to są godzinne odcinki, ale jeśli lubicie historię o samurajach, o szogunach, o samotnych wilkach, którzy idą w milczeniu i sieją zniszczenie w Japonii, i honor, i odwaga, i to wszystko, to będziecie zachwyceni. Fabuła jest bardzo wciągająca, jest bardzo dobra, są świetne postacie drugoplanowe, zwłaszcza jest tam bardzo fajny wątek księżniczki Akai albo Akime, jakoś tak. Mm. Na początku wydaje się, że to będzie gdzieś tam się przewijało w planie i że wiesz, jak to się potoczy. W życiu bym się nie spodziewał, że ten wątek tak się rozwinie i tak bardzo mnie wciągnie i stanie się jednym z moich ulubionych.
A propos samurajów, niedawno zacząłem sobie grać w taką grę. Mało gram w gry, ale ostatnio miałem taką przyjemność, że zainstalowałem sobie grę na PlayStation Ghost of Tsushima. Co?
Ja super. Chcę tą grę, ja się na nią czaję już od dawna i to jest kolejna gra, którą dorzucam do tej kubki. Jak kupię sobie PlayStation, to kupię dla tej kubki.
PlayStation.
Tak, polecam, bardzo fajna, gram na zmiany z Spider-Manem 2.
To zdecydowanie, jeśli ci się podoba ta gra, jeśli podoba ci się ten look, obejrzyj sobie ten serial, ponieważ tam jest bardzo, domyślam się, że to jest fajnie odtworzone, jakby ten świat i te fajne lokacje i te tak. Kwitnącą wiśnię, która opada.
Tak. Nie, ale w ogóle przepięknie, bo w takich grach tego typu, bo nie wiem jak się nazywa tego typu gra, tak wiedźmińska, taki soulsowa.
Sandbox.
Chyba nie.
Tam nie ma tak, że możesz gdziekolwiek sobie pójść i zrobić cokolwiek?
To jest otwarty świat, ale to się sandbox nazywa?
Tak, to jest chyba sandboxowa. W stylu GTA i właśnie Wiedźmina to, i tak dalej.
Może. To jakoś się tak gra nazywa. Rozwija się drzewko umiejętności, więc nie wiem, czy to jest jakieś RPG, czy... Nieważne. Nie rozliczajcie nas, to jest ten podcast filmowy, nie ten podcast
właśnie, dajcie
growy.
Nam spokój.
Ale fajnie, bo przeważnie jak masz jakieś
gry... Nie znamy się na sporcie i na grach.
Typu Wiedźmin, to pokazuje ci, jest mapka.
Tak.
I ta i cały czas gapisz się w tę mapkę. Już skręcam tu. Tu nie ma mapki. Znaczy możesz ją włączyć w opcjach.
Wiesz co, to chyba dobrze, ponieważ mapa w Wiedźminie mnie przeraziła, jak zacząłem w to grać. Mówię, nie starczy mi życia.
Ale możesz ją włączyć, tę mapę, i ją widzieć, ale ona nie pokazuje ci się w tym kółeczku. Wystarczy, że muśniesz, pada.
Aha.
I wiatr, i wszystko pokazuje ci, w którą stronę, i że nagle jest powiew wiatru i idziesz, biegniesz za tymi właśnie płatkami wiśni i wiesz, wiatr się skręca, wiesz, kładą się trawy i dzięki temu wiesz, w którą stronę masz podążać. Super zabieg.
Bomba. Jest krwawy ten serial Niebieskooki Samuraj.
To dobrze.
I to
no
bardzo
dlaczego
krwawy.
Miałby nie być krwawy?
Już w chyba pierwszym odcinku są takie sceny przemocy, gdzie po prostu zęby są wybijane i te zęby wpadają w czyjeś oko i masz takie... I jest krwawo. Jest jeden moment, w którym bezpośrednio nawiązują do Kill Billa, w którym pojawia się ten słynny utwór muzyczny z Kill Billa z pierwszej części. To... I ja mówię, o dobra! Wszystko robicie tak, jak trzeba. Kochani, polecam wam, bo bardzo ten serial mi się spodobał. Z tego jak się kończy, wiem, że będzie kolejny sezon i nie mogę się tego doczekać. To była czysta przyjemność to obejrzeć.
Kochani, teraz powiemy wam na szybko. Pojawiły się...
Cześć Marysia!
Co powiedziałem, kochanie? No. Okej. Kochani, a teraz chcielibyśmy wam opowiedzieć o dwóch filmach, które widzieliśmy na dwóch festiwalach w tym roku. Jeden widzieliśmy na Nowych Horyzontach, drugi widzieliśmy na Oktopusie. Jeden z nich, na Oktopusie, od niego sobie zaczniemy, otwierał Oktopus Film Festival w tym roku. I mieliśmy dużą przyjemność, żeby zobaczyć filmy w nich. Cała nadzieja w reżyserii Piotra Biedronia. I jest to polskie science fiction.
Tak, bardzo udane science fiction. Jeśli chodzi o kreację świata, czyli coś, co ja zawsze w filmach science fiction, ja zawsze na to zwracam uwagę, bardzo dobrze ten świat jest wykreowany. Nie wnikajmy w szczegóły, bo nie o to chodzi.
Ale sekundkę, zanim to powiesz. Słuchajcie.
Już to powiedziałem.
Co?
No to co powiedziałem.
Ale teraz ja chcę coś powiedzieć.
No to mów.
Chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. To jest mikrobudżet. To jest clue. To jest mikrobudżet i rozliczać ten film można z różnych elementów. Ale to, że oni przy tak niskim budżecie, nie znamy tego budżetu, bo on nie jest nigdzie opublikowany, przynajmniej ja się nie dogrzebałem do tego.
5 zł.
Wykreować tak bardzo prawdopodobny świat, który wygląda zjawiskowo, naprawdę, to jest jeden z lepiej wyglądających polskich filmów, w mikrobudżecie, to jest coś niebywałego, dlatego kibicuję im bardzo mocno. Ten film w warstwie scenariuszowej, bo to jest chyba jego najsłabszy element, jest po prostu średni, ale to jak on wygląda jest w stanie nam tutaj przypudrować warstwę scenariuszową.
Tak, warstwa scenariuszowa z jednej strony jest fajna, ponieważ jest prosta. To jest bardzo prosty pomysł na ten film.
I to jest problem. Ona
to jest
za
problem,
prosta.
Ponieważ jakby im prościej, tym trudniej jest to daną historię sprzedać dobrze, a tutaj niestety popełniałem trochę błędów, o których mówiliśmy w naszym odcinku autobusowym.
Tak. Ogłupiają bohaterów, niepotrzebnie.
Tak, ale ja ogólnie jestem na tak i bardzo lubię tych twórców, ponieważ oni są bardzo komunikatywni. Oni jakby są tak otwarci na to, żeby
już dawno nie widziałem, żeby ktoś aż tak bardzo promował film, tak. Że są na wszystkich panelach, wielokrotnych panelach nawet w trakcie jednego festiwalu.
I są tacy fajni, że to nie są tacy twórcy, którzy przyjadą i ci powiedzą tak. Zrobiłem film. Nie, oni są otwarci na krytykę, są tacy, wow, dzięki za te słowa, dzięki za to, dzięki za tamto.
Zresztą...
Wiemy, że nie wszystko nam wyszło, ale jest super. Tak.
Zresztą
ja
jak my obejrzeliśmy ten film, co prawda wtedy ten film jeszcze raczkował w jakiejkolwiek promocji, to był w ogóle pierwszy pokaz, w ogóle prapremiera polska, to był właśnie Octopus, więc oni jeszcze... Dopiero sprawdzali, jak ten film jest w interakcji z widzami. No i my od razu po pokazie napisaliśmy do twórców na Instagramie i zadaliśmy kilka pytań i rzeczywiście momentalnie dostaliśmy odpowiedź. Oni byli bardzo otwarci, cieszyli się, że udostępniliśmy jakąś tam informację. Co prawda zrobiliśmy niepotrzebnie, bo napisaliśmy na Instagramie, że polskie sci-fi bardzo dobre z małymi, z jakimiś tam zastrzeżeniami.
Coś no tak, napisaliśmy, że mamy zastrzeżenia, ale że ogólnie jesteśmy zachwyceni. Tak. I to jest prawda, no jakby nie okłamaliśmy tam nikogo i później w odcinku wyjaśniliśmy, jakie mamy zastrzeżenia. Teraz też mówimy, że mamy zastrzeżenia, ale ogólnie cały czas podtrzymujemy to, że
no i fantastycznie, że
to wygląda.
Czy to Gutek kupił w końcu i stwierdził, że będzie to dystrybuował. Nieważne, udało się, czy to Bestfilm, nieważne. Poszło w eter i jest dostępny we wszystkich kinach. Jeżeli macie czas, macie chęć, zobaczcie, wesprzyjcie twórców, dlatego że warto zainwestować swoje pieniądze w przyszłość polskiego kina, która może tak wyglądać. Możemy mieć dobre gatunkowe kino, polskie sci-fi. No kurde, po prostu idźcie do kina.
Tak, zgadzam się całkowicie. Drugi film, How to Have Sex, to jest film, który oglądaliśmy na festiwalu Nowe Horyzonty i... Byliśmy zachwyceni główną aktorką.
Tak, młodą Florence Pugh, czyli Mia McKenna-Bruce jako Tara.
Tak, to znaczy młoda Florence Pugh. Florence Pugh nie jest stara, to jest siostra Florence Pugh.
Siostra Florence Pugh,
kilka
tak.
lat młodsza. Jest fantastyczna w tym filmie i ona robi cały ten film. Ja z tego filmu zapamiętałem ją i to, jak ona, tak. jej energię i to, jak ona ten film uczłowieczyła.
Tak. Co prawda, polski dystrybutor trochę źle podszedł do tematu. Nie wiem, czy widziałeś plakat, widziałeś hasło reklamujące.
Tak, widziałem.
I to jest moim zdaniem nieuczciwe. Albo dystrybutor nie widział filmu.
Nie, ja to rozumiem.
Tak to robią dziewczyny?
Ja to rozumiem. To jest próba dotarcia do grupy docelowej.
Tak, tylko że jeżeli ktoś pójdzie i zobaczy ten film, widząc ten napis, zrobi... No stary, puknie się w głowę. Ten film nie opowiada o tym, jak to robią dziewczyny i że wow, dziewczyny to też potrafią. Kompletnie nie tym jest ten film. Ten film jest o inicjacji, o chęci, o potrzebie, ale o tym, jak to może być traumatyczne i bolesne. I przepięknie to Molly Manning-Walker przedstawia i takie filmy są potrzebne, bo to są filmy uświadamiające, ostrzegające, które mają taką misję, że komuś może się zapalić czerwona lampka w przyszłości po zobaczeniu takiego filmu i ostrzegą rodziców i ostrzegą też te młode 16, 15, 14, 17, 18-letnie dziewczyny, które stwierdzą, tak chcę, bardzo tego potrzebuję, bo wszystkie inne dziewczyny już to zrobiły, na mnie kolej. Zobaczcie ten film i to nie jest, nie patrzcie na podpis dystrybutora, tak to robią dziewczyny. Mhm. Ale tak, bardzo ten film polecam. Nie jest to może film wybitny, ale jest to film, który naprawdę warto zobaczyć.
Tak, polecamy to my. Starzy biali panowie.
Właśnie sobie zabraliśmy ewentualną możliwą współpracę w przyszłości.
Nie, ja stanę w obronie tego dystrybutora, ponieważ w chwili obecnej naprawdę trzeba robić takie fikołki dystrybucyjne, jeśli chodzi o grupę docelową i komu film sprzedajemy i jak to sprzedajemy, że ja to doskonale rozumiem. Ja wiem to też przez pryzmat Velvet Spoona, który też musi naprawdę się nagimnastykować, żeby przyciągnąć tą widownię, zwłaszcza do jakiegoś takiego małego, niszowego filmu. I ja to doskonale rozumiem, ja nie będę was za to krytykował, ponieważ wydaje mi się, że ważne jest, żeby ściągnąć widzów, a na ten film akurat ta grupa docelowa, w którą celujecie, ona usiądzie, będzie się dobrze bawiła przez pierwsze pół godziny i później coś z tego wyniesie więcej.
Być może. Mimo wszystko uważam, że tu nie jest oddana sprawiedliwość i że jest tani chwyt. Ale idźmy dalej.
Marketing to są same tanie chwyty, kochani.
No być może.
Słuchajcie, skoro już mówimy o zaległych filmach festiwalowych, to ja też chciałbym tutaj polecić film, który wreszcie pojawił się w polskiej dystrybucji, czyli francuska komedia pod tytułem Cięcie. Ja ten film widziałem rok temu na Oktopusie i rok temu na Oktopusie ten film wygrał nagrodę główną, nagrodę publiczności. Nie dziwi mnie to, że ten film wygrał nagrodę publiczności. Oczywiście były tam jakieś kontrowersje na Facebooku. Film Cięcie to jest film w reżyserii oscarowego reżysera, uwaga, Michela Hazanavicius'a, czyli reżysera artysty. Przepraszam, jeśli zaszlachtowałem to nazwisko swoją wymową.
Nie. Kontynuuj.
Reżyser artysty. Oscarowy reżyser, który później udowodnił, że artysta to był chyba wyjątek od reguły, ponieważ no, tak naprawdę każdy kolejny jego film był taki sobie. Aż do Cięcia. Cięcie jest remake'iem japońskiego filmu, bardzo niskobudżetowego, pod tytułem One Cut of the Dead. Polski tytuł Jednym Cięciem. To jest film z 2017 roku. Ja po Oktopusie wróciłem do domu, od razu zamówiłem sobie One Cut of the Dead, ponieważ jestem zachwycony pomysłem na ten film. I na czym polega ten pomysł? One Cut of the Dead opowiada historię, która zaczyna się jak film o zombie. Mm-hmm. Tylko, że coś tam... Jest to bardzo niskobudżetowy film o zombie. Taki, który ja ze swoimi znajomymi nakręciłbym w liceum, w Martwych Obrazkach. Dlatego ja jestem zachwycony. Ale coś tam jest, coś tam skrzyta, coś tam jest nie tak. Zastanawiasz się, coś tutaj... Albo to jest naprawdę bardzo amatorskie, że oni to zostawili, jakieś takie długie momenty, dziwne momenty, które są wyjątkowymi wpadkami, albo czegoś ja tutaj nie wiem. No i później jest pierwszy twist, który polega na tym, że tak naprawdę ten film to jest film. To jest film kręcony przez ekipę filmową.
Okay.
Zadanie jest takie, że oni muszą nakręcić film o zombie w jednym ujęciu. To jest takie wyzwanie, którego muszą się podjąć. I ja ogólnie bardzo lubię i nawet chciałem zrobić film... chciałem zrobić odcinek tego podcastu filmowego o filmach poświęconych filmom, o kręceniu filmów, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych gatunków filmowych, a rzadko się takie filmy zdarzają. I są takie klasyki jak Deszczowa Piosenka, są takie współczesne klasyki jak na przykład La La Land, które też opowiada o tworzeniu filmu, o filmie. I zdecydowanie Jednym Cięciem także znalazłoby się bardzo wysoko na tej liście. I na Facebooku po Oktopusie była wielka kontrowersja, ponieważ sporo użytkowników zaczęło wrzucać na ten werdykt i trąbić wszemi wobec, że Oktopus Film Festival się skończył w tej chwili. Upadł totalnie nisko, ponieważ ten remake, zamiast pokazać oryginał One Cut of the Dead, to wy pokazaliście jakiś taki komercyjny remake francuski i to jest bardzo, bardzo złe. I ja nawet udzieliłem się w tej kłótni na Facebooku, ponieważ poczułem się w obowiązku bronić Oktopusa. Po pierwsze, to nie była nagroda przyznana przez organizatorów Oktopusa, to była nagroda przyznana przez publiczność Oktopusa. A kto był na pokazie Cięcia, ten wie, że to jest oczywista oczywistość, że ten film wygra. Ten film podbił szturmem Oktopusa. Ja nie chciałem tego filmu oglądać, ale po pierwszym seansie, bo były dwa seanse tego filmu, taka fama, taka poczta pantoflowa poszła, że po prostu ludzie kładą się na ziemi ze śmiechu na tym filmie. Ja mówię, no dobra, okej, zobaczymy. Poszedłem na ten film, siedziałem taki... Nie będzie mi się podobać. Pod koniec filmu kładłem się ze śmiechu i miałem łzy w oczach. I byłem wzruszony też, autentycznie wzruszony, ponieważ ten film po pierwsze jest bardzo dobrą komedią. Francuzi umieją robić komedie. Bez względu na to, co myślimy o tych komediach, oni umieją formalnie robić świetne komedie, które mają tempo, które wiedzą, jak sprzedawać dowcipy. Po prostu robią to z zamkniętymi oczami. Czyli tutaj ta pierwsza część jest świetnie zrealizowana jako komedia francuska, a później to się przekształca naprawdę w bardzo ładną, wzruszającą laurkę dla robienia kina takiego niezależnego, które ja uwielbiam. Ja się wzruszyłem i ja pod koniec się poddałem, stwierdziłem, kurczę, dobra, rozumiem. Doskonale rozumiem, świetnie się to sprawdza. Polecam wszystkim tą komedię. Jeśli nie zdążycie do kina, znajdźcie gdzieś One Cut of the Dead, ponieważ to też jest bardzo, bardzo fajna Świetna historia, tylko że ona jest bardziej amatorska. Cięcie oczywiście już jest troszkę większy budżet, ale też świadomie w fabule nawiązuje do tego, że to jest remake i że to nie udaje, że ten wcześniejszy film się nie wydarzył i za to też szanuję. Kochani, idźcie do kina, godzina 50, świetnej zabawy.
No dobrze, to w takim razie ja opowiem wam teraz o filmie, bo rozumiem, że ja powiem mój film, a potem już przechodzimy do tych dwóch ostatnich największych, tak? Czy ty coś jeszcze będziesz miał?
Zastanawiam się, czy nie powiedzieć coś o Marvelu.
A co się Marvel stało?
No, pojawił się The Marvels.
A, The Marvels.
I Loki. Pojawił się Loki.
Okej, to ja powiem o filmie Noc Dziękczynienia. Więc pojawił się nowy slasher, którego nikt się nie spodziewał, nikt na niego nie czekał, a wszyscy są zachwyceni.
Oj.
Tak? Było tak głośno?
Nie zgadzam się, że nikt na niego nie czekał, ponieważ geneza tego filmu to jest w tych fejkowych zwiastunach
Grindhouse'a, tak.
Grindhouse'ie. Tak. I od tamtej pory wszyscy mówią, ale super by było zobaczyć ten film.
No ale on w końcu powstał rzeczywiście. Eli Roth jest za niego odpowiedzialny. No i o czym opowiada ów slasher? Jesteśmy w mieście Plymouth w stanie Massachusetts. To miasto powinno być znane, no nie wszyscy znają historię Ameryki, ale jest to takie bardzo istotne miejsce, bo to jest to miejsce, do którego pierwsi pielgrzymi przyjechali do Ameryki i między innymi jednym z pierwszych pielgrzymów był John Carver, który właśnie tam założyli tę swoją pierwszą kolonię. No i w tym oto właśnie miejscu charakterystycznym i ważnym dla historii Ameryki, w którym też to święto dziękczynienia powstało i ono się tam rozrosło, urodziło, tam się rzecz dzieje. No i rzecz się dzieje właśnie w Noc Dziękczynienia. I no, co tu zrobić, jak to przedstawić? To się łączy w Ameryce z jeszcze jednym bardzo ważnym świętem, ze świętem kapitalizmu, czyli Black Friday, czyli wielkie wyprzedaże, ludzie szaleją, bawią się i film otwiera fantastyczna... Bawią się w wydawanie pieniędzy w jakieś takie przeróżne... No, święto konsumpcjonizmu. Mhm. W każdym razie jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy bohaterów, jest, jak widzimy, taką grupę, załóżmy 8-9 ludzi, mamy mega bogatego gościa, który ma sklep, taki właśnie typu Walmart, jest właścicielem i podjął decyzję, że nieważne, jutro jest czarny piątek, ale już dziś w nocy, mimo że jest święto dziękczynienia, otworzymy sklep. Niech wszyscy się bawią, dzisiaj w nocy będą szaleć. No i podjął taką decyzję. Okazuje się, że wszyscy, którzy są na tym święcie dziękczynienia, są jakoś związani z tym sklepem, ktoś tam pracuje, ktoś jest ochroniarzem, policjantem, no ale oni się przyjaźnią. No i wszyscy ruszają do tego sklepu. Jak się okazuje, pod tym sklepem stoją już tysiące ludzi, którzy nie mogą się doczekać, przepychają się, chcą wejść, już czujemy, że coś się będzie działo. Całe miasto, całe Plymouth się zjeżdża, żeby do tego supermarketu wejść. Ale jest też grupa młodych ludzi, między innymi jedną osobą jest córka właściciela tego sklepu, która wchodzi sobie bocznym wejściem, bo jadą na imprezę, ale jednemu z kolegów się popsuł telefon komórkowy, więc mówi, to chodź, wprowadzę cię bocznym wejściem. No i jak ludzie zobaczyli za szybami, że ktoś już jest w środku i baraszkuje w tych wszystkich rzeczach, to oszaleli, stwierdzili, idziemy, szturmujemy. I to, co zrobił Eli Roth, gdzie ta pierwsza scena, te pierwsze 15 minut filmu, 10-15 minut, ten Armagedon, który dzieje się w tym sklepie, jak ludzie się mordują, zabijają, rozwalają sobie głowy, zrywają sobie skalpy z głowy wózkami, to, co się dzieje w tym sklepie, to jest kompletne wywrócenie podejścia do tego typu filmów. To jest fantastyczne. Mhm. Oczywiście dochodzi do tragedii. Co jest potem zaczynem do tego, co się będzie działo później? Czyli rok później, bo zginęło dużo ludzi i ktoś stwierdza, że są ludzie odpowiedzialni za tę tragedię i trzeba ich ukarać. I to jest morderca, który przywdziewa na twarz maskę Johna Carvera i teraz będzie mordował ludzi, którzy mogli zapobiec tej katastrofie, albo są jakkolwiek związani z tą katastrofą. No i robi to naprawdę na miliony fantastycznych sposobów, których jeszcze nie widzieliśmy w horrorach.
Ja jestem w szoku, jak w ogóle zacząłeś opowiadać tą fabułę, ja bym się w życiu nie spodziewał, że ten film tak zostanie poprowadzony.
Tak.
I wielkie szapoba dla Eric Rotha, że miał jaja, żeby nie iść sztampowo w stronę właśnie takiego grindhouse'owego horroru.
I powiem wam, że jest mega naprawdę super... Idziemy na takie filmy, żeby zobaczyć, w jaki wymyślny sposób antagonista będzie mordował. No i powiem wam, że tutaj, przez to, że to jest noc dziękczynienia, to jest bardzo dużo elementów związanych z samym świętem dziękczynienia i jest tak oryginalnie wymyślone zbrodnie, bardzo się na to przyjemnie patrzy. Także grają, idźcie i bawcie się dobrze. Bo byłem sam w kinie, sam, samiucieńki.
Wow, wow. Zanim przejdę do Marvela, o którym nie będę długo rozmawiał, chciałem zrobić szybką polecajkę dokumentu, a mianowicie jest to polski dokument Skąd, dokąd w reżyserii Maćka Hameli. Maciek Hamela w momencie wybuchu wojny na Ukrainie zdecydował, że nie może siedzieć bezczynnie, jak zresztą bardzo wielu Polaków. Wziął auto, pojechał i zaczął ratować ludzi z zagranicy, przewozić ich. Oczywiście później też zaczął współpracować z jakimiś organizacjami charytatywnymi i tam dogadywał się, to wszystko stało się bardziej zorganizowane. I w pewnym momencie on zaczął kręcić dokument, zaczął kręcić rozmowy z tymi ludźmi w tym aucie, kiedy jechali do polskiej granicy. Mhm. I efektem tego jest właśnie prawie półtora godziny dokument Skąd, dokąd. Miałem przyjemność robić im, pomagać im w montażu jakichś tam materiałów promocyjnych wideo do tego. Ja powiem tak, najczęściej ja taki materiał robię przez tydzień. Do Skąd, dokąd ja robiłem go znacznie dłużej z innego powodu. Bardzo ciężko mi się to oglądało. Nie dlatego, że są tam jakieś wstrząsające sceny. Po prostu emocjonalnie mnie to przeciągnęło po bruku. Ja musiałem...
Kosztowało cię to.
Musiałem odpoczywać, bo miałem łzy w oczach najzwyczajniej w świecie. Jak słuchałem niektórych wypowiedzi tych osób, widziałem niektóre sceny, widziałem pożegnania rodzin, widziałem dzieci, które się martwią o tych, o tą część swojej rodziny, która została. Bo na przykład to jest stara babcia, która stwierdziła, nie, ja nie będę wyjeżdżała. Jest to bardzo poruszający, bardzo mądry, bardzo skromny, bardzo prosty film. I zresztą jest to jeden z najbardziej ukoronowanych polskich dokumentów tego roku. Trzymam bardzo mocno kciuki, żeby mieli szansę na chociażby dostanie się na tą skróconą listę nominacji do Oscara w kategorii najlepszy dokument. Wydaje mi się, że teraz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest jakby ta narracja się bardzo zmieniła w naszym narodzie i jest coraz więcej głosów krytycznych względem tego, jak podchodzimy do uchodźców z naszej wschodniej granicy. Myślę, że każdy powinien ten film obejrzeć. I być może to nam przypomni, dlaczego jest to ważne, to co robimy. I to, co być może poświęcamy tak bardzo, żeby pomagać tym ludziom, ponieważ ten film przypomina nam, że hej, to są ludzie tacy jak my. Wiem, że to jest brzmi banalnie i to brzmi jak klisza, ale tak jest. I ja ostatnio miałem bardzo dużo rozmów z moim ojcem. Niestety mój ojciec wpadł w bardzo niebezpieczną bańkę YouTube'ową, bardzo prawicową. Mhm. A mój ojciec nie rozumie, że ja kiedyś musiałem mu wyjaśnić, że tata, nie powstanie film Terminator 8, to jest fejkowy zwiastun zrobiony. Mój ojciec tego nie rozumie, trzeba mu to wyjaśniać. I tak samo teraz musiałem mu wyjaśniać, słuchaj tata, niektóre z tych kanałów na YouTubie, no weryfikuj te informacje wszystkie, które tam są. Wejdź sobie na internet, poszukaj jakichś źródeł. I niestety miałem kilka takich rozmów, no, które kończyły się kłótnią z nim. Właśnie a propos sytuacji na Ukrainie, sytuacji z uchodźcami i ja bardzo chcę mu pokazać ten dokument, żeby trochę się uspokoił i trochę odzyskał jakby taką zdrową perspektywę na to. Kochani, jest do zobaczenia w kinach ten dokument, w kinach studyjnych. Idźcie. Koniecznie, warto. I tyle.
Dobrze. Czy będziesz wspominał o Marvelu? Czy omijasz?
Wspomnę na szybko. Pojawiły się dwie produkcje Marvela, jedna telewizyjna, jedna kinowa.
Ja jeszcze niestety Lokiego nie widziałem. Dziękujemy Disneyowi za zaproszenie na premierę. Nie udało nam się. Mieliśmy za inny.
Ja powiem tak. Loki. Pierwsze 4 odcinki trochę mnie zirytowały, ponieważ zgubili tam sporo rzeczy, które były fajne w pierwszym sezonie. Chociażby postać, która tobie bardzo się podobała, czyli postać żeńskiego Lokiego. Mhm. Nie pamiętam, kto grał. Sophie Sophie...
Nie pamiętam też, ale rozmawiałem ostatnio z Piotrem Bonderą, który jest bardzo nie lubi tej postaci i powiedział, że lubi drugi sezon właśnie, bo jej nie ma.
Okej. Okay. No więc mnie to trochę rozczarowało, że ponieważ dla mnie to była najsilniejsza część tego pierwszego sezonu, poza tym też miałem takie... Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem, co tutaj się dzieje, ale okej, oglądam. Dalej to fajnie wygląda, dalej jest fajnie utrzymane w tym takim retro klimacie lat 60. Ale byłem trochę na nie, aż do dwóch ostatnich odcinków. Wydaje mi się, że te dwa ostatnie odcinki to są najlepsze odcinki serialu Marvela od bardzo, bardzo dawna.
Okay.
I wreszcie udało im się zrobić takie zakończenie, które jest satysfakcjonujące, które jest bardzo w duchu tej głównej postaci Lokiego i robi przysługę.
A to jest koniec? Czy będzie kolejny sezon?
Wydaje mi się, że to jest koniec. Nie widzę przestrzeni na następny sezon. Tak świetnie to zakończyli i tak fajnie postawili kropkę nad i nad tą postacią Lokiego. Proszę, nie róbcie trzeciego sezonu, bo to popsujecie. To jest świetne to, co wymyśliliście. Dlatego warto obejrzeć ten serial dla tych dwóch ostatnich odcinków. Natomiast The Marvels.
Tak. Najbardziej zjechana produkcja Marvela.
Najbardziej zjechana, największa porażka finansowa Marvela ever. Wszyscy twierdzą, że to jest dno kiła i mogiła.
Przygotujcie się, uwaga.
To nie jest dno kiła i mogiła. To nie jest fatalny film. To jest film, który ma bardzo wiele błędów. Przyznaję, to widać gołym okiem.
Tak.
To jest film, który bardzo stara się być Strażnikami Galaktyki. W sensie film, który łączy takie slapstickowe poczucie humoru z jakimś dramatem takim intymnym między bohaterami, jakimiś takimi szczerymi rozmowami pomiędzy jednym bohaterem a drugim oraz jakimś tam globalnym zagrożeniem. I o ile w Strażnikach Galaktyki to było bardzo płynnie przeprowadzone, przejścia pomiędzy tymi scenami, że w ogóle nie czułeś żadnego zgrzytu, tutaj no niestety bardzo widać szwy. Bardzo widać, że to jest scena komediowa, a tutaj teraz jest scena takiej poważnej rozmowy. Zupełnie to się nie udało. Widać, że ten film się rozlatuje w posadach. Ale jest... Nie jest źle. Po pierwsze, jest to najkrótszy, jeden z krótszych Marveli. To trwa godzina 45. I to bardzo czuć. Ten film nie marnuje czasu na to, żeby... Od razu cię wrzucę od pierwszej sceny i łap się, będzie szybko, dynamicznie i faktycznie jest. I ja się na tym filmie nie wynudziłem. Ten film ma w sobie, i to chyba się w każdej recenzji przewija, ma w sobie Iman Vellani, czyli Miss Marvel, którą znamy z serialu na Disney+. Ja uważam, że ta postać jest w chwili obecnej najsilniejszą postacią, jaką Marvel ma w swojej stajni. I oni powinni wszystko obudowywać dookoła niej, ponieważ ona jest kochana, ona jest urocza, chcesz ją oglądać i ona ten film bardzo, bardzo winduje do góry.
Okay.
Natomiast kolejna sprawa. Kiedyś Kevin Feige powiedział, że nie musicie oglądać seriali na Disney Plus, żeby zrozumieć filmy. Bullshit, panie Feige! Bullshit! Nie zrozumiesz tego filmu, jeśli nie widziałeś WandaVision, jeśli nie widziałeś Miss Marvel. Przestańcie kłamać. Tyle powiem. Ale miałem fun. A to chyba jest najważniejsze w tych filmach. Może wreszcie przypomnijmy sobie, że kino bohaterskie ma nam dać fun. Są w tym filmie sceny, na których miałem fun. Jest w tym filmie scena z kotami, a w tle leci Memories z kotów. I to jest tak bardzo złe, że aż dobre. Ja miałem takie, okej, poproszę tego więcej. No niestety jest też, cała reszta jest też koszmarny z Wall. Koszmarny z Wall. Ale taki w starym stylu marvelowskim, tak jak właśnie w Strażnikach Galaktyki był ten Lee Pace, ten zabiję wszystkich. To jest dokładnie taki sam Zwoll. Niczego się nauczyli. No to się trochę rozlatuje w posadach. Ale kiedy ten film jest bezwstydną komedią, działa. I poproszę więcej tego. Dlatego nie mogę tego filmu zhejcić po całości. I nie mogę się zgodzić, że jest to najgorsza rzecz, jaką Marvel wyprodukował. Nie, były gorsze. Naprawdę były gorsze. Poczekajcie na Disney+. I sobie obejrzyjcie, bo nie będziecie żałowali. Zresztą ty chyba tak miałaś z trzecią częścią Ant-Mana.
Nie tylko z trzecią, z drugą też.
Nie, nie byłeś w kinie, ale to chodzi o to, że nie miałeś takich
krytycznych uwag. A nie, to nie oglądało mi się źle, tak.
No
tak.
Właśnie.
No dobrze, słuchajcie, kochani, zostało nam dwa duże hity, które miały miejsce w kinach.
Zaskakujące hity swoją drogą.
Tak, i teraz pytanie, czy chcesz najpierw sam opowiedzieć o Napoleonie, gdyż ja go nie widziałem, a potem razem skończymy igrzyskami?
Tak, bo ja bardzo szybko o Napoleonie.
Dobrze, to ja w takim razie odpocznę.
Powinieneś takie przypaskę na oczy, to... taki poduszkę jak do samolotu.
Twoja kolej!
Konrad odpoczywa. Okej, okay, słuchajcie, Napoleon, film Ridleya Scotta, film z Joaquinem Phoenixem i twoją kochaną...
Vanessą Kirby.
Vanessą Kirby jako Józefiną.
Tak.
Słuchajcie, bardzo czekałem na ten film, ponieważ to jest Ridley Scott wracający do historycznego widowiska z Joaquinem Phoenixem, z którym współpracował przy Gladiatorze, gdzie zagrał Commodusa i jest to jedna z najlepszych ról Joaquina Phoenixa, chyba się tutaj ze mną zgodzisz.
Absolutnie.
Czyli no, fajny duet.
Commodus, żeby nie było, Commodus.
Commodus jest super. Czyli mówię, okej, dobra, fajnie, że znowu wrócimy, nie mogę się doczekać. Film jest długi, film trwa 157 minut. I może tak, Vanessa Kirby jest cudna. Robi to samo, co Joaquin Phoenix. To znaczy robi bardzo nietypową, wydaje mi się, współczesną interpretację tych historycznych postaci, które wielokrotnie mogliśmy oglądać na ekranie, czy tam małym, czy dużym. I ona gra bardzo oszczędnie, bardzo współcześnie. To jest taka bardzo silna postać kobieca. Nie tak jak do tej pory przedstawiano Józefinę, jako... Nie. Ona ma pazur, ona jest fajna.
Ona ma pazur,
ona robi to subtelnie, prawie tak subtelnie, że wydaje się, że nie robi nic, a jednocześnie robi bardzo dużo i bardzo mi się to podobało w jej wykonaniu. To samo próbuje robić Joaquin Phoenix, ale nie wychodzi. Joaquin Phoenix gra jedną miną.
Czyli co? Będzie nominacja?
Do Złotej Maliny? Nie, nie będzie.
A do...
Do Oscara? Nie, szczerze wątpię.
A Vanessa Kirby?
Ojejku, tak, proszę, dajcie jej nominację. Ona w ogóle powinna dostawać co roku nominację, nawet jeśli w niczym nie zagra, ponieważ Vanessa Kirby jest super.
Jest super.
Ten film ma jeden problem. On nie wie, czym chce być. On albo chce być wielkim historycznym widowiskiem, które ci opowie całą historię Napoleona, albo chce być satyrą na Napoleona, który się nabija z Napoleona i robi z niego takiego zdziecinniałego bufona z wielkim ego.
No właśnie.
Który ma problem z seksem.
Bo ja to jeszcze szybko tylko dorzucę. Ridley Scott nie jest fanem Napoleona.
Nie. I to trochę widać. Tylko, że problem jest taki, że jeśli chcecie robić to wielkie, epickie widowisko, to ten film jest o godzinę za krótki. Mhm. No, pomimo ale... tego, iż trwa 157 minut, to jest o godzinę za krótki, ponieważ czujesz, że przelatujecie jak przez Wikipedię.
Tak, ale Apple już nam zapowiedział, że dostaniemy wersję reżyserską, która trwa ponad 4 godziny.
Tak. I to ma większy sens, według mnie, niż to, co dostaliśmy. Ponieważ tutaj faktycznie, zwłaszcza na początku, ja miałem tak, że okej, okay, to dokładnie jest tak, jakbym czytał Wikipedię. Po prostu przechodzą od punktu do punktu i przez to żadne z tych wydarzeń, no rewolucja francuska jest tutaj w 9 minut rozwiązana na ekranie. I owszem, jest pokazana, ale masz takie, dobra, dajcie jakiś kontekst do tego, osadźcie to, niech to wybrzmi. Natomiast jeśli chcecie robić satyrę na Napoleona, to ten film jest o godzinę za długi, okay. Z drugiej strony, ponieważ bitwy są niepotrzebne w tym. To wtedy zróbcie tylko i wyłącznie historię o tym, jak Napoleon wraca z każdej bitwy do Józefiny i próbuje spłodzić dziecko ze swoim wielkim ego tak naprawdę. I to się sprawdza, tylko wybierzcie albo jedno, albo drugie, ponieważ jeśli chcecie to zmeszapować, to po prostu krzywdzicie i jedno, i drugie. Tu mi się skojarzyło hasło z Fablemanów Spielberga. Gdzie jest horyzont? Jak horyzont jest na górze, to jest ciekawe. Jak horyzont jest na dole, to jest ciekawe. Jak horyzont jest po środku, to jest k***a nudne. Napoleon jest dokładnie po środku. I tyle mam do powiedzenia na temat Napoleona. Wypikam to bluźnierstwo.
Dobrze,
już tak na mnie
dobrze. No dobrze, kochani, to teraz porozmawiajmy o filmie, który sprawił dużo frajdy i Piotrowi, i mnie.
Tak.
Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale Igrzyska Śmierci. Ballada ptaków i węży.
Ty lubiłeś oryginalne Igrzyska Śmierci.
Lubiłem pierwszą część.
Tak jak ja. Pierwsza część zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. I zresztą cała ta...
Pizza!
Cały ten gatunek young
Pizza!
Adult.
Pizza!
Sporo...
Pizza!
Już? Mhm. Sporo tego... Sporo tych filmów było, prawda? Tam były trzy takie
nie
duże
wiem.
Franczyzy.
Aha, o tym mówisz.
Był Igrzyska Śmierci, była Niezgodna.
I był Maze Runner.
Więzień Labirynt.
Tak.
Tak. I się skończyło. Tak. Przestało to na siebie zarabiać i zresztą to było widać nawet w trakcie, ja sobie powtórzyłem wszystkie części Igrzysk Śmierci,
no
które
jeszcze
są dostępne.
Zmierzch, bo to było to równolegle.
Tak, tylko że Zmierzch to, to było to, ale nie do końca to, ponieważ nie rozgrywało się w dystopii, sci-fi no i tak dalej, nie? Wszystkie części Igrzysk Śmierci są dostępne na Amazonie. Polecam wam, ponieważ to jest bardzo interesująca lektura. Podobała mi się ta franczyza, ponieważ ona miała taki jeden fajny element.
No.
Peter. Nie, oczywiście miał trójkąt miłosny, który stał się nieznośny do końca tej franczyzy, ale Igrzyska Śmierci miały coś, czego nie miały wszystkie te inne franczyzy, a mianowicie miała ten wątek medialny. Ten wątek o tym, że jak kreujemy czyjś wizerunek i jak sprzedać czyjś wizerunek i jak duży wpływ to ma na nasze postrzeganie czegokolwiek. I to mi się bardzo podobało i bardzo się cieszę, że w tej nowej części...
Od tego wyszli.
Mogli, ponieważ to jest prequel, oni mogli opowiedzieć historię, jak się zaczęły w ogóle Igrzyska Śmierci, Igrzyska Głodowe, ale nie, oni opowiedzieli o 10 Igrzyskach Głodowych i oni opowiedzieli genezę tego, jak te Igrzyska stały się widowiskiem, medialnym widowiskiem. I to mi się bardzo podoba.
Zgadzam się absolutnie i... No i tak pokrótce, tak jak Piotr mówi, były Igrzyska Śmierci i to była jakaś nic, co znamy z Igrzysk Śmierci, które później oglądaliśmy z Jennifer Lawrence, czyli wielkie wydarzenie medialne, jakaś wielka arena. Nie, to był mały stadion, bez niczego, oni po prostu mieli się zaciukać w jeden dzień, kilka godzin i po robocie, ale stwierdzili, że to się już zaczyna średnio oglądać i trzeba coś zmienić. Jesteśmy w Panem, i widzimy szkołę taką prefektów, najlepszych w ogóle ludzi, którzy mają zarządzać później całym panem, mają zarządzać wszystkim. Są oczywiście w Kapitolu. No i widzimy, jak startują, ci prymusi będą startowali po najważniejszą nagrodę finansową, która umożliwi im później studiowanie i bycie kimś w tym świecie.
No i też utrzymać rodzinę i tak dalej.
Ale zmienia się koncepcja. Już nie będzie ten, kto był najlepszy, kto był najzdolniejszy. Teraz... Igrzyska Śmierci muszą zostać jakoś reaktywowane.
Tak, ponieważ tracą zainteresowanie. Ludzie przestają oglądać.
No i na co wpadają tutaj nasi twórcy? Na to, żeby ci nasi prefekci byli odpowiedzialni za kandydatów. Każdy dostaje jednego kandydata i ma go jak najlepiej przygotować do tego świata, żeby to było medialne, żeby się jak najlepiej sprzedać i... No i to jest pomysł wyjściowy i muszę powiedzieć, że on się bardzo dobrze sprawdza. Tym bardziej, że obsadziliśmy w głównej roli Toma Bliffa, który jest zjawiskowy. To jest facet. On gra Coriolanusa Snowa, którego już znamy bardzo dobrze. Wiemy, kim on się stanie, więc jakby zaczynamy tę historię z taką myślą, okej, wiem, kim ten facet zostanie. Ciekawe, jak do tego doszło.
Jest to podejście do prequeli w stylu Gwiezdnych Wojen, czyli że mamy głównego złola z tamtej wcześniejszej, no nie trylogii, tylko kwadrologii filmów, wiem, że takie słowo nie istnieje, którego grał Donald Sutherland. Mhm.
A powiedz mi, tylko jeszcze zanim, bo ja nie odświeżałem sobie w tej całej wcześniejszej serii. Nawiązujemy do niej, Snow do niej nawiązuje? Do tej dziewczyny? W ogóle?
Nie, w ogóle. Oni mają tutaj tabula rasa, oni mają, mogą bardzo dużo rzeczy wymyślić, ponieważ nie pamiętam, jak to było w książkach, a książki są trochę bardziej rozwijane ten świat niż filmy, ale w filmie jakby nic tam tak naprawdę o przeszłości postaci Snowa nie jest za bardzo powiedziane, czyli tutaj oni robią tak, przeszłość głównego złola. Tom Bliff. Jest, może nie ma takiej charyzmy, jaką ma Donald Sutherland na ekranie, ponieważ jeszcze jest za wcześnie, ale ma świdrujące spojrzenie. Tak. Ma coś takiego w oczach, że chcesz na niego patrzeć i się
absolutnie,
go boisz i jednocześnie go lubisz.
Masz taką świadomość, że jest absolutnie nieobliczalny i może być mega, ultra, super facetem, a może być totalnym wariatem.
Tak.
I ma to, i to, co mi się bardzo podoba w jego roli, on jest żarliwy. I wszystko, co robi, jest ultra żarliwe i to się w tej roli tak bardzo wpisuje i sprawdza. Wow, nie mogłem oderwać od niego wzroku.
Tak, i pojawia się też dwójka aktorów z West Side Story, Stevena Spielberga, czyli główna gwiazda West Side Story, największa gwiazda, chociaż według mnie tam były inne większe, wielkie gwiazdy, czyli Rachel Ziegler, Maria, tak. Która tutaj wciela się w...
Albo Ziegler, nie wiem.
Rachel Ziegler.
Ziegler? A nie Ziegler?
Wydaje mi się, że Ziegler.
Ziegler albo Ziegler.
Wczoraj oglądałem dwugodzinny dokument o powstawaniu West Side Story.
I padł Ziegler.
Która gra właśnie w kandydatkę z Dystryktu 12, która została przydzielona do Coriolanusa Snowa, czyli Lucy Gray Baird. Oczywiście tutaj wykorzystują bardzo mądrze największy talent Rachel Ziegler, czyli jej talent wokalny. Mhm. Ta postać tutaj bardzo dużo śpiewa.
Moim zdaniem za dużo, trochę jest wyeksploatowany pomysł.
Fakt, ale i tak szapobarze umieli to mądrze wykorzystać.
Tak.
I mądrze to wykorzystują. I tutaj nikt nie wspomina o tym, że pojawia się też Joss Andres Rivera jako Sejanus Plymouth, czyli kolega Jona Snowa.
To by było zabawne.
Czyli kolega prezydenta przyszłego Snowa, który jest takim najbardziej buntowniczym studentem z tej całej gromady. On się najbardziej sprzeciwia tej całej idei igrzysk i on jest dosyć ważną postacią. I ja bardzo lubię tego aktora. On w West Side Story dostał rolę Chino. Rolę, która w oryginalnym filmie była bardzo zepchnięta na trzeci plan, natomiast tu, u Spielberga to jest tak fantastyczna rola. Tak fantastycznie poprowadzona przez tego aktora, ale także napisana przez Kushnera. I tutaj znowu, to jest fajny aktor. To jest bardzo fajny aktor, który potrafi z takiego patetycznego kawałka tortu zrobić coś naprawdę ciekawego i fajnego.
Ja jeszcze wam tylko powiem, że nie wszyscy o tym wiedzą, bo jakoś nie było to rozreklamowane, nie wszyscy o tym mówili. Ja się dowiedziałem dopiero po tym, jak zobaczyłem ten film, że lwią część tego filmu nakręcono w Polsce. Sama ta arena, na której dzieją się Igrzyska Śmierci, została nakręcona w hali stulecia we Wrocławiu. A i do tego jeszcze jest bardzo taka duża część ważna dla naszych głównych bohaterów, czyli jezioro. Nad którym spędzają dużo czasu i do którego dochodzi do dosyć dynamicznego rozwiązania sytuacji. I to zostało, słuchajcie, nakręcone po prostu stawy we wsi Grzędy. Niedaleko Wałbrzycha, pod Wałbrzychem. Także tak, można i w Polsce znaleźć fajne lokacje i rzeczywiście one się sprawdzają. I ta hala stulecia, widać, że to jest hala stulecia.
Inna sprawa, że to jezioro znajduje się w dystrykcie 12, czyli w teoretycznie najgorszym dystrykcie w całym tym świecie.
Tak.
Największa bieda. Czyli okej, super, że twórcy pomyśleli, największa bieda. Polska!
Tak.
Kolejna rzecz, która mnie fascynuje w tej franczyzie już od samego początku, to jest to, że oprócz tego, że to była taka rampa startowa dla młodych aktorów. No Jennifer Lawrence udowodniła,
tak,
że nie tylko jest utalentowaną aktorką, ale że także potrafi udźwignąć franczyzę. Oprócz młodych aktorów, tam są takie nazwiska na drugim i trzecim planie. W oryginalnych filmach mieliśmy
Stanley Tucci,
mieliśmy właśnie Donalda Sutherlanda, mieliśmy w pewnym momencie Philip Seymour Hoffman się tam pojawia, tak, Julian tak, Moore, tak. Mahershala Ali, kto tam jeszcze był? Woody Harrelson,
tak.
Elizabeth Banks, bardzo fajnej, jedna z moich ulubionych postaci z oryginalnych filmów, czyli coś jest w tej franczyzie, że przyciąga takie głośne nazwiska i nie inaczej jest tutaj, ponieważ na drugim planie, na trzecim planie nawet, mamy tutaj Petera Dinklage'a, który gra Tyriona Lannistera. To jest dokładnie ta sama rola, którą grał w Grze o Tron.
Mamy Jasona Schwartzmana, który gra takiego prekursora Stanleya Tucci'ego.
To chyba jest ojciec tej postaci, bo się nazywa Flickerman. Lucretius, te imiona są obłędne. Flickerman, natomiast postać Stanleya Tucci'ego to był Caesar Flickerman.
Czyli... A, no to tak, no to jest jak najbardziej.
Czyli to, on jest bardzo fajny.
Tak, bardzo się odnalazł w tej postaci i przyznaję, jak nie przepadam za tym aktorem, tak tutaj...
Tak,
super.
Robi bardzo subtelną komedię. Ja się bałem, że to będzie over the top, a przyznaję, że Stanley Tucci w oryginalnych filmach był trochę przegięty, był za bardzo komediowy, natomiast Schwartzman tutaj w punkt to zrobił.
Mamy też Huntera Schaffera, którego znamy z... Mamy też Huntera Schaffera, którą znamy z Euforii i gra tutaj taką rolę...
Pytałeś, czy jest jakiekolwiek nawiązanie w tamtych filmach. Teraz spojrzałem, że Hunter Schafer gra Tigris Snow. Tigris Snow pojawia się w oryginalnych filmach. Nie wiem, czy widziałeś ostatnią część.
Nie pamiętam.
Tam się...
Widziałem chyba, ale...
Pojawia na moment postać takiej koto kobiety.
Okej.
I to jest właśnie ona.
No proszę.
I to jest zaskakujące, że to jest siostra... Kuzynka? To jest chyba kuzynka coś prezydenta jakoś, stoła. Tak, tak. Ale słuchajcie, nieważne, kto tam się pojawia. Jest tylko jedna aktorka, która pożera wszystkich w całości, łącznie ze scenografią, kostiumami, reżyserem, całą ekipą filmową, swoim aktorstwem w tym filmie. A mianowicie pani Glut.
Tak, Viola Davis. Znaczy, moim zdaniem mam kilka zastrzeżeń.
Fenomenalna rola.
Mam kilka zastrzeżeń. Podoba mi się, że zrobili... Myślałem, że pójdą w to dalej, bo nie wiem, czy zauważyłeś, jak zmieniła się jej sukienka, ale nie poszli do samego końca, bo myślałem, że na końcu już będzie całkowicie w czerwieni. I trochę mi tutaj tego zabrakło. Nieważne. No ona gra grubo. Gra grubo.
Oj, grubo. Ona gra wiedźmę z bajki, tak, dla dzieci. I jest cudna.
No, ja miałem takie mikro zastrzeżenia, bo wydurniała się moim zdaniem.
Tak, słusznie. To jest taka rola, w której można się wydurnić.
Ale porozmawiajmy, bo ten film jest długi. Ten film trwa 157 minut i jak też poszedłem jakoś późno, o 22:30 wyszedłem z kina po pierwszej i... No i stwierdziłem, kurde, to są Igrzyska Śmierci. Co tam może tyle trwać? I jak się okazało, no, nie myliłem się, to są Igrzyska Śmierci. I temat Igrzysk Śmierci i tego crème de la crème Igrzysk Śmierci jest tyle, ile powinno być, czyli około godzina 20, godzina 15. Około 2 godzin.
Jeszcze na chwilę się tutaj zatrzymam. Te igrzyska bardzo mi się podobają, ponieważ dla mnie i dla ciebie chyba też, igrzyska te głodowe, one sprawdzają się najlepiej, jeśli one są takie proste, pierwotne.
Dokładnie tak.
Ponieważ w momencie, w którym, tak jak w drugiej części, oni wprowadzają jakieś mordercze pawiany, zabójcze mgły, jakieś zagadki ukryte na tej arenie, to po prostu się już przestaje sprawdzać. To się robi kiczowate, tandetne, ale jeśli mamy po prostu 24 osoby, młode osoby, zamknięte w ciasnej przestrzeni, dajemy im siekiery, noże i co tam jeszcze i mają się zarżnąć, to jest super. I dlatego te igrzyska przedstawione w tym filmie niesamowicie mi się podobały, jak to mądrze zostało zrobione.
I tak i nie. Znaczy, ja tutaj mam kilka zastrzeżeń. Okej, w założeniu, ale to, że zostało nam tak bardzo jeszcze do puenty tych igrzysk i załatwiamy wszystkich jednym szybkim mykiem, to miałem takie... To mi trochę przeszkadzało.
Podobało mi się to tutaj, słuchajcie, nie ma co, nie zaspoilerujemy wam tego filmu, ponieważ oczywiście, że wiecie, jak te igrzyska się zakończą. To jest bez porównania, tu nie ma żadnego zaskoczenia i to akurat jest tak samo duży błąd w tych wcześniejszych Igrzysk Śmierci, że oczywiście od samego początku wiemy, kto tam zginie, a kto przeżyje. Ale tutaj dorzucają jedną bardzo fajną rzecz, a mianowicie dorzucają to, co się dzieje za kulisami. Bardziej niż to było w oryginalnej trylogii. I to jest fascynujące. I to jest taki mądry pomysł na to, jak te igrzyska urozmaicić dla widzów i dorzucić taki nowy element, który jest fascynujący i który jest super i który krąży dookoła postaci Snowa. I bardzo się cieszę, że bardzo umiejętnie poprowadzili tą postać Rachel Ziegler na tej arenie, ponieważ nie zrobili z niej badasa i zawadiaki, nie wiadomo co, byli bardzo konsekwentni w tym, jak tą postać kreowali. I dlatego ja tam nie mam żadnych uwag co do tego, że tak sobie poradzili z tą całą resztą. Bardzo sprytnie to zrobili. To jest umiejętnie poprowadzona historia.
Ten film się składa z 3 aktów.
Tak.
Dwa pierwsze akty. Pierwszy jest mega super, przedstawiając nam ten świat, co się będzie działo, tłumaczenie nam całej tej ideologii i tutaj nie mam zastrzeżeń. Drugi akt, czyli igrzyska głodowe, super. Z kilkoma jakimiś mankamentami, ale ogląda się to bardzo dobrze, żwawo. Patrzę na zegarek, mówię, ale się tam będą długo bić.
I to jeszcze w pełnym IMAX-ie to są te igrzyska, nie ma tam przeskakiwania na panoramę.
Ja to widziałem w IMAX-ie.
Ja też widziałem w IMAX-ie i bardzo dobrze to wygląda.
Bardzo dobrze.
I tam, gdzie się pojawia komputer, to się pojawia komputer, ale ogólnie bardzo mało tego komputera jest w tym filmie. Jest dużo właśnie lokacji, scenografii, to jest fajne.
I drugi akt. To pak zerkając na zegarek, mówię, kurde, no to się naprawdę będzie rozciągało, ale nie szkodzi. Nie będę miał zastrzeżeń, jeżeli to będzie mądrze poprowadzone. Okazuje się, że te igrzyska kończą się mega szybko w porównaniu do całości. I nagle, słuchajcie, kończą się igrzyska, ja patrzę na zegarek, mówię, ktoś się chyba ciepnął w czasie. Nie ciepnął się w czasie. Zaczyna się trzeci akt, to jest nowy film. W ogóle nagle, jakby kto inny pisał scenariusz, to w ogóle odcinamy to, co się wydarzyło do tej pory, i zaczynamy zupełnie nowy świat. Bohaterowie jadą do Polski. Tak, pod Wałbrzych.
Są nowe stawki, jest jakby nowe zagrożenie, nowe...
Zmieniają się wrogowie i w ogóle wszystko się obraca.
I cele się zmieniają, jakby wszystko się zeruje.
Odcinamy
tak,
nożem panem, całkowicie.
Tak, jakbyśmy zaczęli oglądać drugi sezon
kapitol odcinamy całkowicie, tak.
I to jest problem.
Tak.
To jest bardzo duży problem, ponieważ ty już miałeś swój orgazm filmowy, tak? Ten film szczytuje pod koniec tych głodowych igrzysk 10, czyli to jest gdzieś tak, nie wiem, ty patrzyłeś na zegarek, ale to jest tak w okolicach 2 godzin. Te dwa pierwsze akty się
zostaje
zamykają.
Nam około 40 minut ostatniego aktu.
Właśnie. I film się kończy w tym momencie i ty już masz takie, okej, dobra, dajcie nam puentę i idziemy do siusiu i do domu. Natomiast nie, nagle się okazuje, że siadaj, teraz zaczynamy zupełnie nową historię, zupełnie nowy film z tymi samymi bohaterami. Ja rozumiem, dlaczego on tam musiał się wydarzyć, ale to jest bez sensu, bo w 40 minut nie zbudujesz takich fajnych relacji.
Słuchajcie,
i nie nabudujesz odpowiednio tych wydarzeń, które tam mają się zadziać.
W ostatnim odcinku w Antytopce powiedzieliśmy, zapraszam was serdecznie swoją drogą do subskrypcji tego podcastu filmowego na Spotify oraz zapraszamy do wspierania nas na Patronite. Jeżeli cenicie naszą pracę, chcecie nas wesprzeć, to dziękujemy wam serdecznie za wszystkie wpłaty. Pozdrawiamy naszych subskrybentów i patronów oczywiście w tym miejscu. I w zeszły czwartek rozmawialiśmy, była Antytopka Srobka roku 2012 i ja tam podałem za przykład Hobbita. I tam z cienkiej książki zrobili 3 filmy. Tutaj z materiału, który mieli, zrobili jeden film, niepotrzebnie, bo ten film, spokojnie, ja bym był bardzo ukontentowany, jakby zrobić z tego drugi film. I to byłoby super, bo to psuje odbiór tego filmu niestety. On się robi niepotrzebnie chce zamknąć od razu wszystkie wątki i stworzyć tam pełną historię. W tym wypadku nie potrzebuję tego.
Poza tym można by było to wszystko, co się dzieje w trzecim akcie, można by to było mądrze przenieść do pierwszego i drugiego aktu, mądrzej to rozpisać i dotrzeć do znacznie szybszej puenty. I to wtedy można by było w ten sposób zrobić. Ta cała wycieczka do Polski nad jeziorko jest niepotrzebna. Oczywiście cudnie to wygląda, bardzo ładnie. I fajnie, że w kinie science fiction nie mamy green screena i nieznośnego komputera, że to wszystko jest namacalne i fajnie. A którzy dalej są fajni? No tylko, że problem polega na tym, że w 40 minut te decyzje, które tam są podejmowane przez tych bohaterów, nie są należycie wyjaśnione i przez to wydają się głupie i bzdurne i na siłę i niespodziewane i pozbawione takiej logiki, która była w tych wcześniejszych aktach i była fajnie prowadzona. Dlatego popełnili tak duży błąd, przeciągając ten film o te 40 minut i gdyby ten film zakończyć po tych właśnie dwóch pierwszych częściach, po tych igrzyskach, to byłby bardzo dobry film i bardzo poważnie bym się zastanawiał, czy nie trafiłby na moją topkę tego roku.
Tak, zgadzam się absolutnie. Za 2 pierwsze akty nie mam żadnych wątpliwości. Zostawcie nam komentarz pod tym filmem i dajcie nam znać, jakie filmy według was w listopadzie były warte polecenia, co byście nam polecili, może coś przegapiliśmy. Zapraszamy serdecznie do takiej aktywności. No a co? A tymczasem to tyle na dzisiaj.
Tak, dziękuję wam bardzo. To był jedna z dłuższych polecajek,
tak,
jakie
ale
zrobiliśmy.
Oj, wydarzyło się sporo.
I sporo tutaj, musimy się ogarnąć, Konrad,
tak.
bo trochę za dużo.
Słuchajcie, jeżeli dla was godzina 35 to jest za krótko, to już we czwartek usłyszycie, możecie obejrzeć razem z nami mój sąsiad Otto.
Człowiek imieniem Otto
z Tomem Hanksem. Ten komentarz filmowy trafi dla naszych subskrybentów i dla naszych patronów już we czwartek, także zachęcamy, zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania, do wspólnego po prostu podziwiania Toma Hanksa na ekranie. A my co?
My słyszymy się w przyszłym tygodniu w regularnym odcinku, w którym powiemy wam, co macie nam kupić.
Tak. Ten prezentownik filmowy? To się nazywa?
Nie. Po prostu odcinek... Prezenty dla kinomaniaka. Tak to się nazywał ten wcześniejszy.
Tak się nazywał?
Tak, nie nazywajmy wszystkiego ten. To już jest nudne.
Nie jest.
Ten dobrze. Konrad.
Ten Piotrek, ten Maszor. Dobrze, kochani, słyszymy się za tydzień w regularnej dystrybucji ze wszystkimi i polecimy wam, co możecie kupić swojej drugiej osobie.
Kubek Master of Arts będziesz polecał?
Możecie, my nie będziemy prowadzili żadnej dystrybucji, żadnej sprzedaży, tym się nie musicie przejmować, do niczego nie będziemy was namawiali i wam wciskali naszego merchandise'u. W każdym razie polecimy wam, co takie osoby jak my, czyli osoby, które kochają filmy, kochają kinematografię, kochają kino, kochają przemysł filmowy, czym możecie ich obdarować. Także zapraszamy serdecznie w przyszłym tygodniu. Jeszcze będziecie mieli czas, żeby takie zakupy świąteczne poczynić. I co? Do usłyszenia! Trzymajcie się, cześć!
Cześć, kochani.